Poselstwo Niewidzialne Połączenie Oblubienicy Chrystusa zostało wygłoszone przez brata Williama Mariona Branhama 25 listopada 1965 roku w Shreveport, stan Louisiana, USA. Odwołałem wycieczkę na polowanie, żebym mógł służyć Panu. Cieszymy się, że jesteśmy tutaj. Sądzę, że kiedy byłem tu ostatnio, to mówiłem, że za każdym razem, gdy przyjeżdżamy, kogoś ubywa. Jeśli wrócimy tu za rok, a Pan będzie zwlekał, znowu kogoś będzie brakowało. Był ktoś, kto był bardzo, bardzo bliski memu sercu i memu duchowi. Był to brat Lau. Witał mnie zawsze serdecznie, gdy wchodziłem. Stawałem tam z tyłu w gabinecie brata Jacka i słuchałem śpiewu tego starego kwartetu. Dzisiaj wieczorem śpiewają w chwale. Cóż, jeden z tych głosów jest już dzisiaj tam, czekając na tych trzech pozostałych. Przypuszczam, że już nigdy więcej na tej ziemi nie będę tego słuchał, lecz oczywiście wypatruję tego, że kiedyś znowu to usłyszę, brata i siostrę Moore i was w tym kraju, gdzie nie będzie więcej smutku. Brat Palmer był wspaniałym sługą Chrystusa. Pamiętam, jak brat Jack opowiadał mi o jego życiu oddanym Bogu. Oni pracowali razem jako stolarze. Mówił, że tamten, kiedy jadł drugie śniadanie, to trzymał w ręku kanapkę i jedząc ją, czytał Biblię. Widzicie, brat Palmer czynił pewne wielkie, wspaniałe rzeczy. On był dobrym stolarzem, dobrym ojcem dla swoich dzieci, miał sympatyczną rodzinę, wychowywał ich wszystkich tak, by służyły Panu. Na ile mi wiadomo, oni wszyscy są zbawieni i napełnieni Duchem Świętym. A to jest wielkie osiągnięcie, jakie można mieć względem jakiegoś człowieka w tych dniach, względem chłopców i dziewcząt. Patrząc na wszystko, czego się dokonało, to jeśli nie służyło się Bogu, nie jest to wiele warte. A dzisiejszego wieczoru on poszedł po swoją nagrodę za te dobre uczynki tu na ziemi. Bóg dał odpocznienie duszy naszego brata. Wiem, że jak długo jest tutaj ta kaplica, ja wiem, że jego głos ciągle tu będzie. Możecie go słyszeć. Siostra Anna Jean i jej siostra, grające na organach i pianinie, nigdy nie musiały czekać. Brat Palmer po prostu stawał tutaj, podawał pieśń i śpiewały. I one się dołączały. I ja nigdy radowałem się, gdy słyszałem, jak prowadzi pieśni. Jego dzieciom, jego żonie i bratu Jackowi, jego bliskiemu przyjacielowi, oni byli przyjaciółmi przez te wszystkie lata, i bratu Brown i siostrze Brown, i wam wszystkim w tej kaplicy niech was Bóg błogosławi. Mi też go brakuje. Niech jego droga dusza odpoczywa w Bogu, dopóki nie spotkamy się w chwale. Skłońmy nasze głowy. Łaskawy Ojcze, dziś wieczorem odczuwam brak tego wspaniałego sługi, o którym właśnie mówiłem, uścisku jego ręki i jego uśmieszku, z jakim zawsze mówił, niech cię Bóg błogosławi, bracie Branham. Gdy przechodziliśmy przez drzwi, wiem, że on wszedł do Twego domu tego wieczoru, więc modlę się, drogi Boże, abyś uczynił wielkim te owoce, które towarzyszyły jego czynom, aby mogły pozostać przy jego dzieciach i przy jego żonie. Modlimy się, abyś ją błogosławił, Panie. Ty powiedziałeś, że będziesz mężem dla wdów, dla prawdziwych wdów. Modlę się teraz za naszą siostrą Palmer i za wszystkimi dziećmi. Wiem, jak jej współczuć, bo też straciłem moją towarzyszkę życia, a także mojego tatę. Więc Ojcze, podczas gdy jesteśmy tutaj tego wieczoru, modlimy się, abyś przygotował także nasze serca na tę godzinę. My tego nie wiemy. To mogłoby przyjść tak nagle, jak w jego przypadku. Nie wiemy, kiedy to nadejdzie, ale wiemy, że to musi nastąpić. Więc modlimy się, Boże, abyś przeniknął każde serce, które jest tutaj tego wieczoru. Boże, nie omijaj mojego. Przeniknij i moje i wypróbuj mnie. Panie, jeśli jest w nas cokolwiek złego, zabierz to precz. Pragniemy Ci służyć. To jest nasz jedyny cel, służyć Tobie. Wylewaj swego ducha na nas tego wieczoru i przez resztę tego tygodnia. Błogosław tę kaplicę zwaną Kaplicą Życia. Niechby stosownie do tej nazwy otrzymała pełne błogosławieństwa i była w tym tygodniu pełna Bożego życia, aby każda zgubiona dusza została zbawiona, aby każdy wierzący został napełniony Duchem Świętym. i odnów nadzieję. Panie, tę, która jest w nas. Modlimy się też, abyś uzdrowił wszystkich chorych i cierpiących, którzy są wśród nas. Niechby Twój wielki Duch Święty był tutaj, Panie, uzdrowił, namaścił każdego jednego, aby mógł wierzyć. Spraw to, Ojcze. Pomóż mi, Boże, teraz, kiedy przyszła na mnie kolej, by przynieść poselstwo. Modlę się, Boże, abyś to, co jest z człowieka, usunął na bok. Niechby Duch Święty przyszedł i poruszał się nad nami, Panie. Niechby Duch Święty przejął to zgromadzenie. Wiemy, że jesteśmy tacy niedostateczni. Nie potrafimy tego dokonać, żaden z nas. Nie rościmy sobie prawa do tego, by twierdzić, że bylibyśmy w stanie to zrobić. Ale Panie, wiemy, że to jesteś Ty, więc wypatrujemy Ciebie. Działaj, Duchu Święty, i zlej się na nas na nowo. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Chciałbym przekazać teraz pozdrowienia dla Was, wszystkich zborów, które są podłączone do tej transmisji. Mamy transmisję telefoniczną. Jest to świetny system, który mamy dzięki bratu Perry Green z Beaumont w Teksasie. I wszystkie zbory w całych Stanach Zjednoczonych, które całkowicie naśladują to poselstwo, są tego wieczoru podłączone. Przekazujemy pozdrowienia dla całego zachodniego wybrzeża, od Vancouver aż po Tijuana, Meksyk, przez San Jose, Los Angeles, wszystkim tamtym grupom. Pozdrawiamy Was ze Shreveport, również dla Prescott w Arizonie, tym grupom tam, które oczekują Pana, przesyłamy Wam pozdrowienia. I dla Tucson, również dla Sierra Vista i dla wszystkich aż po Nowy Jork, wzdłuż i wszerz po całym kraju. Niech Was Bóg błogosławi, każdego jednego. Życzylibyśmy sobie, żebyście mogli tu być tego wieczoru w tym pięknym, starym stanie Louisiana, który jest dla mnie drugim domem. Wiecie, Wy w Nowym Jorku, wiecie, jak trochę się śmieję z Waszego sposobu mówienia, naprawdę czuję się tego wieczoru jak w domu. Wiecie, każdy tutaj mówi: witaj, drogi bracie Branham, przywieź siostrę Branham i wszystkie dzieci, odwiedźcie nas. Och, to sprawia, że czuję się dobrze. To jest prawdziwy angielski dla mnie. Nie pogardzam Wami ze wschodu i północy i z innych miejsc, lecz wiecie, ja wiem, że po prostu urodziłem się jako stary wyga. I tak już pozostanie. Osobiście lubię to. To jest prawdziwy angielski. Gdy byłem tutaj niedawno na śniadaniu biznesmenów, ktoś powiedział: powstaniemy teraz i zaśpiewamy hymn państwowy. A ja wstałem, zaśpiewałem daleko od mojego starego domu w Kentucky. Cóż, dla mnie to był hymn państwowy. To było wszystko, co wiedziałem na ten temat. Zatem przesyłam Wam pozdrowienia, a więc wydaje mi się, że będą próbować transmitować śniadanie. To śniadanie biznesmenów w sobotę rano. Brat Green Wam o tym powie. On teraz jest przy urządzeniach nagłaśniających tam na zewnątrz, więc on Wam powie, o której to śniadanie się zaczyna i o której godzinie każdego wieczoru będzie połączenie. Serdecznie Wam dziękujemy. Módlcie się za nas. Otóż chcę tylko poprosić dzisiaj wieczorem Wasze zgromadzenie tutaj oraz kaplicę brata Jacka o przysługę. Chciałbym tego wieczoru przynieść poselstwo na święto dziękczynienia dla wszystkich naszych lokalnych zborów, które naśladują to poselstwo. Może być ono nieco długie, może wygłoszę pewną naukę, a jeśli byście się z tym nie zgadzali, wtedy zróbcie tak, jak zawsze mówiłem o jedzeniu ciasta z wiśniami. Kiedy natknę się na pestkę, to nie wyrzucam ciasta, wyrzucam tylko pestkę, a ciasto jem dalej. Więc gdybym coś takiego powiedział dziś wieczorem, jednym z powodów, dlaczego przyjąłem to zaproszenie tutaj na dzisiejszy wieczór, by przynieść moje poselstwo na święto dziękczynienia dla społeczności w całym kraju, jest to, że brat Jack zawsze tak szeroko otwierał mi swoje drzwi i mówił: głoś, co masz na sercu. Dlatego czuję się tutaj naprawdę jak w domu. Może być tak, tu w lokalnym zborze brata Jacka, że są tu usługujący niektórzy ludzie, którzy nie zgadzają się z tą nauką. Na ogół nie mam zwyczaju mówić czegokolwiek na temat nauki za pulpitem kogoś, kto zaprosił mnie do usługi, więc po dzisiejszym wieczorze myślę, że będę się tylko modlił za chorych i zwyczajnie usługiwał. Lecz mówiłem to już na wstępie, że jeśli powiedziałbym coś, co się nie zgadza, to robię to nieświadomie. I tak, jak umiem najlepiej. Módlcie się za mnie. Więc zwróćmy się teraz do rozdziału w Słowie, z którego dziś wieczorem chciałbym zaczerpnąć wiele miejsc. Mam kilka miejsc pisma i małe notatki tutaj. Pamiętam, jak przed 20 laty pierwszy raz wszedłem na podium w Kaplicy Życia. Nie musiałem mieć wtedy spisanych miejsc pisma i odnośników do nich. Byłem wówczas o 20 lat młodszy, ale teraz przekroczyłem wiek 25 lat. Po raz drugi. Więc nie potrafię zapamiętywać już tak jak wtedy. Muszę zapisywać moje miejsca pisma i czasem streścić sobie to czy tamto, z czego chciałbym zaczerpnąć, a więc niech Pan to pobłogosławi, kiedy czytamy ze Słowa Bożego z listu do Rzymian z 7 rozdziału. Więc chciałbym, abyśmy mieli coś w rodzaju lekcji szkoły niedzielnej. Wiem, że ludzie tu stoją. Tak mamy zwykle w kaplicy w Jeffersonville. Chcemy też was tam wszystkich pozdrowić dziś wieczorem. Wiemy, że jesteście w kaplicy podłączeni. Wydaje się, jakbyśmy byli tego wieczoru w tej kaplicy. Gdybyście byli tutaj, widzielibyście tych ludzi pod ścianami, to przepełnienie. Więc przypuszczam, że wy, tak samo jak ludzie w tej części kraju, zebraliście się z powodu poselstwa. Więc będziemy mieć coś w rodzaju lekcji szkoły niedzielnej. A to nie jest skierowane do kogokolwiek osobiście, ani do konkretnej osoby, ani nic takiego, tylko do Kościoła, do ciała Chrystusa, które staram się prowadzić do głębszych myśli i do wyższych celów, wierząc, że przyjście Pana Jezusa jest na wyciągnięcie ręki. Wierzymy w to. Tym bardziej, że jest to o 20 lat bliżej niż było, gdy po raz pierwszy przyjechałem do Shreveport. O, tak wiele się wydarzyło od tego czasu. Wyczekujemy przyjścia Pańskiego w naszym pokoleniu. Nie wyglądam przebudzenia w naszej generacji. Wyglądam przyjścia Pańskiego w naszej generacji. Mam zatem nadzieję, że wszędzie, w całym kraju macie otwarte swoje Biblie. Chcemy czytać uważnie z listu do Rzymian z 7 rozdziału. Zatem to poselstwo tutaj wygląda, jakby było o małżeństwie i rozwodzie, ale w rzeczywistości tak nie jest. Dla mnie jest to proroctwo dla Kościoła o ostatecznych dni. Czytajmy. Czyż nie wiecie, bracia, mówię przecież do tych, którzy zakon znają, że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje? Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem, ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. A zatem, jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą. Jeśli by jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża. Przeto, bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Albowiem, gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności, rozbudzone przez zakon, były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu. Gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. A teraz pomódlmy się. Drogi Boże, właśnie przeczytaliśmy to, w co wierzymy, że jest świętym Słowem Bożym. A to jest to, w co wierzymy, że ani jedna jota, ani jedna kreska z tego nie może przeminąć, dopóki się wszystko nie wypełni. I wierzymy, że nasz Pan powiedział nam w objawieniu w 22 rozdziale, że ktokolwiek ująłby jedno słowo z tego, czy też dodałby jedno słowo do tego, wszystko jedno, jego dział będzie zabrany z Księgi Życia. I widzimy, jak szatan błędnie wyłożył to Ewie przez błędny wykład tego słowa i sprawił, że zwątpiła w jedno słowo, co wtrąciło całą ludzką rasę w stan upadku do chaosu. Tylko jedno słowo. Potem widzimy w środku księgi, jak przyszedł nasz Pan i Zbawca. I dał nam to słowo odnośnie tego, że nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Potem to poważne ostrzeżenie w ostatnim rozdziale objawienia Jezusa Chrystusa. Ktokolwiek doda słowo lub ujmie słowo, jego dział będzie zabrany z księgi życia. O Boże! Wiemy i widzimy, jak kruchymi istotami jesteśmy. Wiemy, że kroczymy po łatwo przerywających się niciach tego przemijającego życia. Nie wiemy, kiedy przyjdzie ten czas, że zostaniemy odwołani, by zdać rachunek tam w górze. O Panie, pozwól nam odłożyć na bok wszystko, co mamy w naszych sercach, wszystko, co mamy w swoich myślach i spojrzeć tego wieczoru wprost do Twojego Słowa i na Ciebie, abyś przyszedł i wyłożył nam to w tych żywych proroctwach. Spraw to. Nieby Twój Duch przypadł na nas i namaścił te słowa dla naszych serc, abyśmy mogli odejść stąd tego wieczoru lepszymi ludźmi, niż jesteśmy teraz, abyśmy mogli lepiej widzieć Jezusa Chrystusa. Spraw to, Panie, byśmy mogli zrozumieć dzień, w którym żyjemy i to, jak Bóg przygotowuje swój lud w tej godzinie. W tym wielkim, decydującym, mrocznym czasie, w jakim obecnie żyjemy. Boże, namaść nas, nie tylko usługującego, ale tego, kto słucha. Spraw, by nasze serca drżały na Twoje słowo. Bowiem bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Spraw te rzeczy, Ojcze, bo prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Jeśli Bóg pozwoli, to temu poselstwu na dzień święta dziękczynienia, tym paru myślom, które zamierzam tu wygłosić i tym kilku miejscom Pisma, które chciałbym przy tym wykorzystać, pragnę nadać tytuł Niewidzialne połączenie oblubienicy Chrystusa. Niewidzialne połączenie oblubienicy Chrystusa. Nie brzmi to jak poselstwo na dzień dziękczynienia, niemniej jednak, jakiekolwiek miejsce Pisma by to nie było, jesteśmy wdzięczni za każde jedno. Jestem Bogu wdzięczny, że mogę żyć w tym czasie końcowych scen historii świata. Nie wiem, ale gdybym przed założeniem świata miał coś do powiedzenia, a Bóg rozłożyłby przede mną cały swój program i powiedziałby: pragnę, abyś głosił, więc w którym wieku chciałbyś przyjść na ziemię, usługiwać? Ja bym wybrał ten wiek, bo uważam, że to jest złoty wiek. Oczywiście chciałbym bardzo tu żyć w czasie, kiedy on był tu na ziemi, jednak ciągle wierzę, że ten obecny czas jest wspanialszy. Bowiem jest to czas, kiedy On przychodzi zabrać ten lud, który sam zbawił, i zbliżamy się do zmartwychwstania, gdy wszyscy odkupieni powstaną. Co za chwalebna okazja móc mówić do ginącego ludu. Wspaniały czas. Jesteśmy tym oczarowani i wiemy, że historia dobiega końca. Historia tego świata wkrótce się zakończy. Wtedy wkroczymy do nowego dnia, do tego wspaniałego, tysiącletniego królestwa. Należę do tych wierzących, którzy wierzą w tysiąclecie. W tysiącletnie królestwo rządzone przez Chrystusa, tysiąc lat tu na ziemi. Wierzę w fizyczny powrót Pana Jezusa, który przyjdzie fizycznie zabrać ludzi, uwielbionych przez Jego oczyszczającą krew. Tutaj Paweł w naszym piśmie pokazuje zakon i łaskę, a przedstawia to jako małżeństwo i rozwód. Z tego fragmentu słowa głosi się rzadko, ponieważ mniej lub więcej dotyczy on małżeństwa i rozwodu. Ale dotyczy on również tego ważniejszego małżeństwa i rozwodu, jak on to tutaj próbuje wyjaśnić, że my jako Kościół nie możemy jednocześnie być zaślubieni z tym światem i z Chrystusem i być prawymi, prawowitymi względem tego. Tak jak kobieta miałaby mieć jakiegoś męża, podczas gdy jej pierwszy mąż jeszcze by żył. Mam swoje własne zdanie na ten temat i wierzę, że to, co Biblia mówi, jest prawdą. Wierzę też, Jestem przekonany, że to odsłania jedną z wielkich tajemnic proroctwa. I mam nadzieję, że Pan nam pomoże tego wieczoru, kiedy głosimy te rzeczy ludziom oczekującym w całym kraju. Było to raz powiedziane. Czytałem o tym, kiedy robiłem sobie notatki. Nie mogę sobie właśnie przypomnieć, w jakiej to było książce, ale jestem pewny, że to było w którejś książce, którą czytałem o panu Moody'im. Dwightie Moody'im. Z Chicago. Mamy również tego wieczoru wielki zbór, który nas tam teraz słucha. Tak więc pan Moody po przeczytaniu 7 rozdziału listu do Rzymian wybiegł na ulicę i zapytał się pierwszego człowieka, na którego się natknął, czy znasz łaskę? Grace? A ten człowiek odpowiedział, jaką Grace? Łaskę. Pan Moody rzekł, Bożą łaskę, Grace. A więc to go tak poruszyło, kiedy zobaczył, jak łaska oddzieliła nas od zakonu i co oznacza łaska. To, co chciałbym zrobić, kiedy zawsze mówiłem ludziom, że kiedy przejdę na drugą stronę, chciałbym stać i zaśpiewać zdumiewająca łaska, jak słodki jej dźwięk, która zbawiła takiego nikczemnika jak ja. Łaska, kosztowna łaska, poznać więcej tę łaskę, gdyż łaską zbawieni jesteśmy nie przez to, co możemy uczynić, czegokolwiek byśmy nie zrobili, nie ma to znaczenia, bo to jest łaska, która nas zbawiła. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę. Chciałbym jeszcze wspomnieć o tej kobiecie, o pani łasce. Chciałbym też umieścić w Biblii tę panią łaskę, o której zamierzam mówić, jako nazwaną wybraną panią. Wiecie, Biblia mówi do wybranej pani. Jeśli zwrócicie uwagę, słowo wybrać pochodzi od wybrana pani. Jedna pani spośród tych wszystkich pań została wybrana, tak jak ta dziewica, która miała przynieść ciało Boga na ziemię. Ona była wybraną niewiastą. Bóg wybrał Marię. I Bóg wybrał również wybraną panią, która jest Jego oblubienicą. Ona jest wybrana. Mam nadzieję, że tego wieczoru jesteśmy jej członkami wszyscy na całym świecie, a raczej w całym kraju. Ten obraz tutaj pokazuje nam stosunek oblubienicy do Chrystusa. Ta wybrana pani, jak ona była przyprowadzona do Niego, skąd pochodziła i jak była do Niego przyprowadzona. Kościół tutaj, w tym obrazie, który widzimy, jest przedstawiony jako niewiasta, ponieważ niewiasta zawsze jest typem Kościoła. Bo Kościół jest uważany za oblubienicę. Za oblubienicę. Ona jest oblubienicą Pana Jezusa, Syna Bożego. Za każdym razem, jeśli będziecie patrzeć, jeśli będziecie obserwować stan i zachowanie się kobiet, będziecie wiedzieli, gdzie znajduje się Kościół. Część z tych uwag może się wydawać dziwna dla niektórych z was, ale to jest dopełnieniem poselstwa, jakie mam od Pana, a które staram się przekazać ludziom. Patrzcie, obserwujcie wszystko to naturalne. Jak to się dzieje, to naturalne, obserwujcie to. Tak samo przebiega to z tym duchowym. Zatem jeśli widzisz dzisiejsze zachowanie się kobiet w świecie, widzisz jednocześnie zachowanie światowego, naturalnego Kościoła dzisiaj. Tylko obserwuj. Oczywiście duchowa oblubienica Kościół również zachowuje się w określony sposób. Obserwujcie to również, bo ten tak zwany naturalny też rości sobie prawo do tego, aby być oblubienicą. Teraz pozwólcie mi to powtórzyć dla lokalnego zgromadzenia. Nie odbierzcie tego teraz źle. Ja mówię do wszystkich w całym kraju, do tych, których uważam za wybraną panią. Jeśli więc zdarzyłoby się tak, że byliby tu kaznodzieje, którzy się z tym nie zgadzają, otóż powstrzymajcie się tylko na chwilę. Rozumiecie? Patrzcie, tylko słuchajcie. Obserwujcie ten charakter. Kiedy widzicie kobiety, jak się miotają, robiąc po prostu to, co im się tylko podoba, patrzcie. Kościół czyni to samo, widzicie? Zauważcie to. Ale obserwujcie duchową oblubienicę. Kiedy ona zaczyna mieć przebudzenie, kiedy wraca do jednej linii ze Słowem Bożym, patrzcie znowu, widzicie? To Pismo. W tym samym czasie rozejdzie się poselstwo, które uchwyci oblubienicę, uchwyci tę niewiastę, wybrankę. Tak jak świat, Szatan, ten zwodziciel, zwiódł pierwszą oblubienicę, aby zgrzeszyła przeciwko Bogu przez niewiarę w Jego Słowo. A więc widzimy dzisiaj naturalny Kościół w swojej intelektualnej Ewangelii, oddalający się coraz bardziej i bardziej od Słowa w kierunku towarzyskiej Ewangelii. Stwierdzamy, że jego członkowie są w takim samym stanie jak te świeckie kobiety na ulicach. Nic im nie możecie powiedzieć. Ludzie utracili wszelkie poczucie przyzwoitości, widzicie? I tak samo jest z Kościołem. Możecie widzieć, że to idzie prosto do Rady Ekumenicznej, tak pewnie jak nic innego w świecie. I zmierza to wprost do Rzymu tak szybko, jak tylko to jest możliwe, widzicie? Ponieważ było tak prorokowane i tam to się znajduje. To jest jego zachowanie. Ale potem patrzcie jeszcze raz na duchowy Kościół, jak ta grupa wywołanych była wybierana w każdym przebudzeniu. Za czasów Marcina Lutra, podczas reformacji było tak samo. Taka sama rzecz miała miejsce w czasie Johna Wesleya. Tak samo działo się, kiedy rozpoczęli Dzień Świątkowcy. Kobiety zostały przyprowadzone do jednej linii ze Słowem. A potem one znowu zdryfowały. I tam one wracają wprost do chaosu. Ale potem, kiedy jest czas, że ludzie są gotowi wyrównać swój krok, wtedy wychodzi tam poselstwo i oni dopasują się do niego. Luter był posłańcem dla usprawiedliwienia i Kościół dopasował się do tego. To znaczy, niektórzy z nich, bo reszta czyniła jak dawniej. Wesley przyszedł z poświęceniem, a Kościół dopasował się do tego. Zielonoświadkowcy przyszli z przywróceniem darów, a Kościół dopasował się do tego, ci wybrani tamtego dnia. A potem to zanikło. Weszło z powrotem w denominację i poszło tam, gdzie cała reszta, jak wszyscy inni przedtem. Lecz zwróćcie uwagę, kiedy ludzie próbują dopasować się do Słowa, wtedy wychodzi świeże poselstwo ze Słowa Bożego bezpośrednio do ludzi i ono trzyma to poselstwo w zgodności za każdym razem po prostu w Bogu. I tak my to mamy. Mamy rodziny, każda rodzina tutaj to zna. Czasami przez lata wszystko biegnie u was dobrze. Potem nagle przyjdzie taki czas, jak często mówimy to tutaj na południu, że nieszczęścia chodzą parami. I wtedy wszystko idzie źle. Przechodzimy przez ciemny okres czasu, potem znowu zaświta, a potem znowu jest czas nocy. I tak w kółko. Paweł, prorok, mówi tutaj, że kobieta nie może powtórnie wyjść za mąż, dopóki jej pierwszy małżonek nie umrze. Ona nie może drugi raz wyjść za mąż tak długo, jak jej pierwszy mąż żyje. Pod żadnym warunkiem. Ona musi pozostać sama, jak długo jej pierwszy mąż żyje. A jeśli popełniłaby taki grzech, będzie nazwana cudzołożnicą. Mówię teraz o tym naturalnym, by zobrazować to duchowe. Jeśli ta kobieta popełniłaby taki grzech, wtedy jest napiętnowana jako cudzołożnica, jeżeli w tym samym czasie ma dwóch żyjących mężów. Dlatego czyniąc to, traci swoje prawa do Boga i do nieba. Z pewnością. Zgodnie z pismem, które właśnie przeczytałem, ona jest usunięta z Bożej ekonomii. Tak to jest z Kościołem, kiedy on próbuje zmieszać wyznania wiary i denominację ze Słowem Bożym. On nie może być zaślubiony z denominacją i jednocześnie być oblubienicą Chrystusa. Musi umrzeć albo jednemu, albo drugiemu. Tak mówi tutaj to prawo. Wiele jest praw w Bożym Słowie, to jest jego prawo. Paweł mówi tutaj te same rzeczy. On nie może być poślubiony Kościołowi świeckich wyznań wiary, a być oblubienicą Chrystusa, bo jedno jest sprzeczne z drugim. Zatem pamiętajcie, mówicie, otóż my wierzymy w to, ale nie wierzymy w tamto. Jeśli jesteś zaślubiony Chrystusowi, Chrystus jest Słowem Bożym. A w Ewangelii świętego Jana, w pierwszym rozdziale jest napisane, na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było to Słowo. A to Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Chrystus był żyjącym Słowem. On zawsze był Słowem, ciągle Słowem i zawsze będzie Słowem. On tylko manifestował atrybuty Boga, ponieważ był Synem Bożym. A każdy syn ma cechy Ojca. Tak jak ty byłeś w genach swego Ojca, w ciele swojego Ojca, podczas gdy On był młodym chłopcem, ty byłeś w Nim, ale On jeszcze nie mógł mieć z tobą społeczności, ponieważ cię nie znał. Ale potem przez łono matki przyszedłeś na świat i stałeś się wizerunkiem Twego Ojca. Potem On mógł mieć z Tobą społeczność. Tak więc byliście synami i córkami Boga. Zanim jeszcze był księżyc, gwiazdy czy jakaś molekuła, wy byliście synami i córkami Boga. Jesteście tylko fizyczną manifestacją tych atrybutów, które od początku były w Bogu. Bowiem jest tylko jedna forma wiecznego życia, a skoro ty byłeś przed założeniem świata, nic ci o tym nie wiadomo. Tak samo jak nie wiedziałeś, że byłeś w swoim ziemskim ojcu, ale jesteś zamanifestowany na jego obraz, jesteś stworzony na obraz Boży, zostałeś zamanifestowany dla chwały i społeczności z Bogiem. I dlatego tak pewnie jak to, że twoje geny musiały być w twoim ojcu przed tym, zanim miało miejsce twoje naturalne narodzenie, tak samo twoje duchowe geny musiały być w Bogu, bo ty jesteś wyrażeniem atrybutów, które on miał w swoich myślach przed założeniem świata. To się zgadza. Nie ma innej możliwości. To się zgadza. Więc widzimy, że potem to życie, które jest w tobie, to Boże życie będące w tobie, od założenia świata, otóż ty nie możesz mieszać denominacyjnego wyznania wiary ze słowem, bo jedno do drugiego jest w zbyt dużej sprzeczności. Dokładnie to szatan próbował uczynić z Ewą przez swój intelektualny wykład. On przyznał, że Bóg tak powiedział, jednak rzekł, z pewnością nie umrzecie. Widzicie? A oni temu wierzyli. I to jest to, co dziś wieczorem uczyniło wyznanie wiary. Denominacje odseparowały ludzi od Słowa Bożego. Czyż Jezus, gdy przyszedł, nie powiedział, przez wasze tradycje pozbawiliście Boże Słowo mocy dla ludzi? A poprzez nasze wyznania wiary oddaliliśmy się od społeczności z Duchem Świętym, który namaszcza Słowo Boże, jakie było posłane dla tej generacji? Mamy ludzi tak odseparowanych przez denominacje, że nie mają nawet możliwości tego zobaczyć. Otóż Bóg, On dla każdej generacji ma nową porcję swojej księgi. To wszystko przebiega razem, tak jak było kształtowane moje ciało. Powiedziano mi, że najpierw był kręgosłup, ale kręgosłup to nie było wszystko. To poszło dalej do żeber, do płuc, do dłoni i ramion i do stóp i tak dalej, aż to stało się osobą, którą jestem ja. A więc Bóg zamanifestował się na początku, pojawił się jako Jehowa, Bóg Ojciec. Potem pojawił się jako Bóg Syn w Jezusie Chrystusie. Teraz On pojawił się jako Bóg Duch Święty. Ten sam Bóg przez cały czas trzy manifestacje tego samego Boga. Więc odkrywamy, że Bóg od początku dla każdej generacji przewidział swoje słowo, podobnie jak było z ewolucją. Pierwszą rzeczą, jaką Bóg stworzył, było, powiedzmy, że najpierw stworzył roślinność, potem zwierzęta, a następnie człowieka. Taki rodzaj ewolucji. Rozwijało się to coraz bardziej. Tak samo Bóg postępował z Kościołem. Usprawiedliwienie za czasów Lutra. Poświęcenie, to znaczy wyciąga teraz swoją oblubienicę. Kształtuje swoją oblubienicę. Usprawiedliwienie za czasów Lutra. Poświęcenie za Wesleya i tak dalej. Rozumiecie? Ewolucja przez Ducha Świętego postępuje coraz bardziej naprzód, bo ciało jest zbudowane. Dochodzi aż do głowy, którą jest Chrystus. Ciało Chrystusa. Więc ona, jako niewiasta, jeśli jest poślubiona Słowu Chrystusa, to ona nie może być jednocześnie zaślubiona z kościelną denominacją, ponieważ jestem związana. Ona nie może żyć z dwoma mężami w tym samym czasie. Oni są w zupełnej sprzeczności względem siebie. Jeden jest posłany przez Boga, a drugi jest ludzkiej roboty. Więc oni są w sprzeczności do siebie. On powiedział, niech każde ludzkie słowo będzie kłamstwem, a moje prawdą. Tak powiedział Bóg. Tak jak w wielkiej sprzeczności do siebie był zakon i łaska, jak to tutaj mówi Paweł. Jeden musi być martwy, by móc wyjść za innego. A jeśli ona próbuje to pomieszać, będzie nazwana cudzołożnicą. Och, pomyślcie o tym, wy. W Nowym Jorku, Arizonie, w całym kraju. Pomyślcie o tym. Bóg powiedział, że jeśli ona spróbuje poślubić dwóch w jednym czasie, to będzie nazwana cudzołożnicą. Jak cudzołożnica mogłaby być wpuszczona do nieba? Czy Bóg poślubiłby cudzołożnicę? Oczywiście, że nie. On prosi nas, byśmy tego nie czynili. Ona zostanie nazwana cudzołożnicą. Jeśli ona jest cudzołożnicą, wtedy jej dzieci są nieślubne. Nieślubne. Nieślubne w stosunku do kogo? Nie wobec Kościoła, lecz wobec Słowa. One są nieślubne. Co za przedobraz na trzeci rozdział objawienia na ostatni dzień laodycyjskiego wieku Kościoła. Co za nieślubna grupa, co za denominacyjna mieszanina, są letni. Tak właśnie się zachowują, a nazywają się chrześcijanami, choć zaprzeczają Słowu Bożemu. Mają formę pobożności, ale zapierają się jej mocy. Tak jak prorok powiedział, że się stanie. Małżeństwo to najstarsza instytucja na świecie. Jako pierwsze zostało ustanowione małżeństwo już w ogrodzie Eden. Kobiecie zostały powierzone pewne cechy, których nie może splamić. I zostało to powierzone kobiecie. Nie ma drugiej takiej istoty na ziemi jak kobieta. Żadna suka, żadne inne stworzenie tego rodzaju nie ma takiego charakteru jak kobieta. Kobieta nie była nawet w pierwotnym stworzeniu, bo Bóg wiedział, że ona upadnie. Żadna inna istota rodzaju żeńskiego nie mogłaby popełnić cudzołóstwa. Ona jest jedyną, która może popełnić cudzołóstwo. Gdyby była oryginalnym stworzeniem, wówczas nie byłoby to zgodne z wielką Bożą mądrością. Widzicie, ona była stworzona jako boczny produkt mężczyzny. Jednak dlatego, że została wyrzucona na tę stronę, Bóg obdarzył ją świętą cechą ku wykupieniu. Ona ma takie cechy, których nie wolno jej skalać. Gdyby to zniszczyła, do końca życia byłaby splamiona. Nieważne nawet, jeśli zostanie jej to przebaczone, nie może być usprawiedliwiona. Zaraz to bliżej wyjaśnię. Weźmy pismo do tego na kilka minut. Ona może otrzymać przebaczenie za to zhańbienie, lecz nigdy nie może dostąpić usprawiedliwienia w przeciągu całego życia. To na zawsze pozostaje z nią. Zauważcie, jej to było dane. Może być jej przebaczone, ale nie może być usprawiedliwiona. Ciało jest jej powierzone jako coś świętego od Boga. Żadna suka, ptak, żadne inne zwierzę, żadne podobne stworzenie, nic. Tylko ona. Powodem, czemu w jej przypadku jest to tak święte, jest to, że ona ma przynosić życie na ziemię. Jej ciało jest łonem dla życia. Dlatego też to jest przyczyną, że ona otrzymała tę świętą cechę. Otóż wielu z was teologów może się z tym nie zgadzać, ale tym, co na początku skalało całą ludzką rasę, było cudzołóstwo. Jej łono zostało naruszone. Ona urodziła te bliźnięta, Kaina i Abla. Jeden akt, dwoje dzieci. Badajcie pisma. Zauważcie więc, stwierdzamy, że jej ciało jest łonem dla życia. Dlatego jest to święta cecha, której nie wolno jej skalać. Otóż mówię teraz, daję to jako przykład, aby pokazać wam, gdzie stoi Kościół. Nie mówię o was, niewiasty czy mężczyźni, kimkolwiek jesteście, jest to sprawa między wami a Bogiem. Lecz mówię teraz o Kościele i Chrystusie. Tak więc, ona została tym obdarzona, by przynosić życie, które może dać tylko sam Bóg. Jej mąż może być nosicielem zarodka, lecz Bóg musi stworzyć życie. To prawda, każde życie pochodzi od Boga. Każde życie musi pochodzić od Boga, ale to zostało wypaczone i przez to stało się grzeszne. Jednak życie musi pochodzić od Boga. On jest autorem życia. Ona ma świętą. Chcę wymienić tutaj trzy rzeczy, których nie wolno jej odrzucić. Otóż, kiedy teraz mówię, miejcie na myśli Kościół, chociaż mówię o tej naturalnej kobiecie, tak jak Paweł tutaj w 7 rozdziale listu do Rzymian. Jej została powierzona przez Pana święta cecha cnoty, określona cnota. Nikt inny tego nie posiada, tylko kobieta. Tak jest. To zostało jej powierzone przez Boga. Nie wolno jej tej cnoty splamić. Jeśli uczyniła coś złego, musi to wyznać swemu mężowi, zanim ją sobie weźmie. Musi doprowadzić to do porządku. Dokładnie jak Kościół, który był zaślubiony zakonowi, tak samo musi przyjść do Chrystusa i wyznać to przed powtórnymi zaślubinami. Jeśli ona tego nie uczyni i przez 20 lat będzie żyła ze swoim mężem, a potem przyzna się do tego, to on ma prawo oddalić ją od siebie i poślubić inną kobietę. To jest pismo. Cudzołóstwo oznacza życie w nieczystości. Józefie, nie lękaj się przyjąć do siebie Maryi, żony twojej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest Ducha Świętego. On zamierzał potajemnie ją opuścić. Widzicie? Po tym, jak już był z nią zaręczony. Jeśli jesteś zaręczony, to z Bożego punktu widzenia już się z nią ożeniłeś. Zauważcie, ona ma świętą cechę cnoty, która została jej powierzona, podarowana przez Pana. Bóg dał jej tę cnotę. Tak jak było w ogrodzie Eden, ona mogła powiedzieć tak lub nie. Ona ma świętą cechę kobiecości, która została jej powierzona. I nie wolno jej tego naruszyć. Ta kobiecość, o której tutaj mówię, przejawia się w jej zachowaniu, w jej stosunku do mężczyzn, nie pozwalając, by każdy mężczyzna... Patrzcie na ekrany i obserwujcie te gwiazdy filmowe całujące i przytulające się, obejmujące te kobiety. Kobieta, która tak postępuje, ma zły charakter. Może nawet jest całkiem przyzwoita, ale widzicie, w swoim sercu, kiedy te gruczoły, na ustach znajdują się gruczoły płciowe. Mężczyzna całujący kobietę faktycznie, potencjalnie popełnia cudzołóstwo. Na ustach kobiety i na ustach mężczyzny znajdują się gruczoły płciowe. On mógłby pocałować ją w rękę i to by nie spowodowało zmieszania tych gruczołów płciowych, ale na ustach znajdują się te gruczoły. I popatrzcie na cały ten nonsens i na ten Hollywood dzisiaj z tym całym obejmywaniem się i aferami miłosnymi wśród kobiet i tak dalej, a małe dziewczynki patrzą na to wszystko. Nic dziwnego, że nasza moralność jest zgnita, upadła i brudna, widzicie? Bo pokazuje się to dzieciom, to prawda. Tak to musi być w tych ostatecznych dniach. A więc zachowujcie w myślach Kościół, całuje się, obejmuje i miesza ze wszystkim, tylko nie ze słowem. Pozwala diabłu, wykształceniu, badaniom naukowym i tak dalej, podczas gdy wiedza i wykształcenie i to wszystko jest absolutnie w sprzeczności z Bogiem. Cały ten system cywilizacji, który teraz mamy, jest całkowicie antychrystusowy. System kształcenia jest antychrystusowy. Cywilizacja jest antychrystusowa. To jest przeciwko Bogu. Ty mówisz przeciwko cywilizacji? Jednego z tych dni Bóg będzie miał cywilizację, w której nie będzie więcej śmierci. Ta nowoczesna cywilizacja pochodzi od szatana. Jeśli Pan pozwoli, to udowodnię Wam to dzisiaj wieczorem na podstawie Biblii. Wszystkie te rzeczy są od szatana. W naszej nowej cywilizacji nic takiego nie będzie. Ona posiada tę świętą kobiecość. Nic dziwnego, że mężczyźni zachowują się tak w stosunku do kobiet, jak się zachowują. Dzisiaj dzieje się tak dlatego, że kobiety zachowują się w ten sposób wobec mężczyzn. Ona okazuje swój charakter przez to, że chodzi po ulicy w shortach, w obcisłej spódnicy i w męskim odzieniu, poruszając się wyzywająco. I nieistotne, co ona mówi, ona mogłaby być tak czystą względem swego męża, jak tylko potrafi, ale w Bożych oczach jest cudzołożnicą. Cokolwiek by spojrzał na niewiastę i pożądał jej, już nią popełnił cudzołóstwo w swoim sercu. Ona się prezentowała w taki sposób. I to jest dokładnie to, co uczynił Kościół z tym światem. Zauważcie, jej była powierzona święta cnota, święta kobiecość i święte macierzyństwo dla szacunku względem jej męża. Patrzcie, jak to jest dzisiaj. W niektórych miastach, w wielu miastach mają wielkie spotkania towarzyskie i nazywają to społecznością. Również członkowie zboru stawiają kapelusze na podłodze, upijają się, a potem wrzucają do nich swoje klucze. Każda z kobiet podchodzi i wyciąga sobie jeden klucz z któregoś kapelusza i z tym mężczyzną, do którego ten klucz należy, ona spędza weekend. Różnego rodzaju takie towarzyskie spotkania, które mam jeszcze tyle tutaj do powiedzenia, jeśli Pan pozwoli, ale nie mam czasu, by się w to wgłębiać. Taki brud! A Kościół jest właśnie taki zły. Racja. Dopuszcza się cudzołóstwa ze wszystkimi, choć nie ma tam nic do szukania. Powinien trzymać się słowa. Budynki są w porządku, szpitale są w porządku, wszystkie te pozostałe rzeczy są w porządku, programy nauczania, one są w porządku, musimy przecież tutaj żyć, musimy czytać, pisać. To jest część naszej egzystencji. Tak jak to, że na początku nie potrzebowaliśmy nosić żadnych ubrań, jeśli Pan pozwoli, będę o tym później w tym tygodniu głosił. Musimy jednak nosić ubrania, bo Bóg dał nam odzienie, ale na początku nie było nam to potrzebne. Byliśmy zasłonięci, teraz ona jest zasłonięta przez swój grzech. Ona nawet nie wie, że grzeszy. Widzicie? Teraz ona jest zasłonięta przez diabła, a wtedy była zasłonięta przez Boga. Taka jest różnica. Otóż dowiadujemy się, że została jej powierzona ta święta cecha, że nie może naruszyć swojej kobiecości. Musi zachowywać swój charakter, wychowywać swoje dzieci, być wierną wobec męża. W dzisiejszych dniach w tym świecie prawie w ogóle nie zwraca się na to uwagi. Mielibyście czasem siedzieć w moim biurze i widzieć, jak mężczyźni przyprowadzają tam swoje żony, jak próbują przyjść do porządku z Bogiem, jak one wyznają, z iloma mężczyznami żyły i wszystko inne, od kiedy są mężatkami. Och, powiecie, to są zielonoświątkowcy. Ci inni nawet nie przychodzą. Więc to jest, mówię o, jak daleko może to zajść, jeżeli weźmiecie i zmieszacie Kościół ze światem i z całą tą modą i z wszystkim, co posiadamy. Z oryginalnymi zielonoświątkowcami mamy tyle wspólnego, co dzień z nocą. Zdryfowaliśmy do jakiegoś czarnego chaosu, jesteśmy zgubieni. Co za święta cecha, co za odpowiedzialność, która ciąży na kobiecie. Widzicie więc, dlaczego ona jest typem Kościoła. Ona ma taką samą odpowiedzialność, jak kobieta przed swym mężem za jej macierzyństwo i cnotę. Kościół ma świętą odpowiedzialność za modlitwę i wobec słowa i względem Chrystusa. Dokładnie tak samo, jak w przypadku kobiety. I tak jak kobieta, która zdryfowała z innym mężczyzną, tak Kościół zdryfował do instytucji, programów budowlanych, szkół i tak dalej. Nie mam nic przeciwko temu. To jest w porządku. To wszystko służy swoim celom. Ale Jezus nigdy nie powiedział, idźcie i zakładajcie szkoły. On rzekł, głoście słowo. To jest to, co oni zaniedbali. Nie chodzi o to, by zakładać instytucje, szpitale i tak dalej, chociaż to jest w porządku, ale to nie jest sprawa Kościoła. Jego zadaniem jest głoszenie Ewangelii. Lecz my robiliśmy wszystko inne, tylko nie to. I zdrywowaliśmy tam, jak uczynił szatan, mieszając Ewangelię z tym i z tamtym i z czymś jeszcze, a się to stało niczym innym niż siedliskiem zepsucia. Nawet nasz cały świat. Obserwujcie trend tego świata. Czytałem niedawno w Reader Digest, że zdarza się, iż młode dziewczyny przechodzą menopauzę i mężczyźni też już między 20 a 25 rokiem życia, wkraczając w swój wiek średni. Zepsucie. Dlaczego? Bo przez badania naukowe został zepsuty naturalny pokarm, który mamy spożywać. Jesteśmy niczym innym, jak umierającą, zepsutą masą. Otóż to samo jest z Kościołem. On jest w takim samym stanie. To jest pewien typ. On ma te same kosztowne cnoty dane mu przez ducha, aby zachował ducha i słowo, aby nigdy nie popełnił cudzołóstwa z rzeczami tego świata, z czymś innym. I aby pozostał czysty wobec słowa, tak jak kobieta ma pozostać czystą wobec swojego męża. To jest święta cecha. Kościół otrzymał tę świętą cechę, czcić słowo Pana ponad wszelkie wyznania wiary, mądrość i denominacje, jakie istnieją. Mówi się, mój Kościół, nie obchodzi mnie, w co wierzy Twój Kościół. Jeżeli jest to sprzeczne z Bożym Słowem, to trzymaj się z dala od tego. Biblia mówi, Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Ewangelia Marka 16 mówi, te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą. Jeżeli Kościół głosi inaczej, umrzyjcie tym rzeczom. Narodźcie się na nowo ze Słowa Bożego. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Tamto to miało dojść. Te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą na całym świecie i każdemu stworzeniu, które w to uwierzy. Widzicie, jak bardzo oddaliśmy się od tego? Pewnie. Lecz Kościół jest za to odpowiedzialny. Ale patrzcie, jak Hollywood pozbawiło nasze kobiety cnotliwości. Siedząc tutaj, patrzyłem na drogą starszą kobietę, siostrę Schroeder. Wiele spośród obecnych tu starszych kobiet, jak siostra Moore, przypominają sobie, jak to było przed laty, gdyby ich matki, czy którakolwiek z nich, chodziły po ulicy w taki sposób, jak te kobiety dzisiaj, członkinie zboru, to by je zamknięto jako obłąkane za to, że zapomniały włożyć sukienki. Więc jeśli to był obłęd wówczas, jest to obłęd i teraz. Patrzcie, cały świat jest dowodem, że to jest obłęd. Patrzcie na te morderstwa i to wszystko, co się dzieje teraz na świecie, widzicie? To jest obłęd. Wszystkie te rzeczy są wypełnieniem objawienia. Może wejdziemy jeszcze w tym tygodniu do tego, by mówić o tych ohydnych sprawach. To nie te naturalne, lecz duchowe rzeczy doprowadzą ludzi do tego, że będą wzywać skały i góry, aby ich przykryły. Ten świat popadnie prosto w zupełny, całkowity obłęd. On już prawie tam się znajduje. Już możecie widzieć ślady tego. Tutaj to jest. Zupełny obłęd przechadza się ulicami i wchodzi wprost do kościelnych ławek, czyniąc rzeczy, o których cywilizowany człowiek nawet by nie pomyślał. Patrzcie, co Hollywood zrobił z kobietami. Patrzcie, jak zrabował kobietom ich świętą cnotę. Moglibyśmy z tym iść dalej i dalej, widzicie? One zatraciły to wszystko, jak to się stało, przez wyrafinowany instrument zwany kościołem. Tak jak to było w ogrodzie Eden. Przebiegła osoba. Diabeł wszedł do kościoła, jak to uczynił w ogrodzie Eden i zwiódł go do tego. On jest zwiedziony. Kobieta myśli, ona nie chce być zła. Ewa nie chciała uczynić nic złego. To nie było celowe. Biblia mówi w drugim liście do Tymoteusza, w pierwszym liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, że ona została zwiedziona. A zwiedzenie nie oznacza, że zrobiłeś coś świadomie, lecz że zostałeś złapany w to podstępem. I to jest dokładnie to, co dzisiaj ma miejsce. Ona jest zwiedziona przez telewizję, czasopisma i tych ludzi, którzy z tymi fajnymi rzeczami wychodzą na ulicę. Nowoczesne dziewczyny oglądają czasopisma i patrzą na te zdjęcia, obserwują ulicę i widzą te stroje w sklepach. Jakże szatan, ten wielki instrument piekła, wszedł pomiędzy ludzi i zwiódł ich do tych rzeczy. I kobieta myśli, że jest w porządku. A jest martwa i nie wie o tym. Jest oddalona od Boga. Widzicie, jak ona utraciła to wszystko i w jak przebiegły sposób to się stało? Chciałbym wam dzisiaj zwrócić na coś uwagę. Jezus o tym mówił. Możecie to sobie przeczytać. Jezus wspomniał, że ta rzecz nastąpi. Wiedzieliście o tym? To było w ostatnich jego godzinach, tuż przed ukrzyżowaniem. Przeczytajmy o tym w Ewangelii Świętego Łukasza 23. Tylko przez chwilę ta lekcja szkoły niedzielnej. Rozpocznijmy od 27 wiersza. Myślę, że mamy to tu zanotowane. Jezus idzie na Golgotę. Słuchajcie, kiedy będę czytał. Tak, myślę, że to jest Ewangelia Łukasza 23-27. Tak, mam to zanotowane. Tak, tutaj to jest. A szła za nim liczna rzesza ludu i niewiast, które biadały i płakały nad nim. Jezus zaś, zwróciwszy się do nich, rzekł: córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi. Bo idą dni, kiedy mówić będą błogosławione niepłodne i łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Pomyślcie o tej hańbie, jaką jest dzisiaj mieć dziecko. Wtedy zaczną mówić do gór: padnijcie na nas, a to bagórków, przykryjcie nas, gdyż jeśli się to na zielonym drzewie dzieje, co będzie na suchym? Tu jest mowa o takim dniu, kiedy kobiety nie będą chciały mieć więcej dzieci. One chcą mieć kota czy psa, czy coś w tym rodzaju, ale nie chcą mieć już dzieci. Dlaczego? Ona zostanie okrzyknięta jako staroświecka matka, jeśli będzie miała dziecko, rozumiecie? Ona nie chce, to jest określenie z Hollywood, które nie chce, aby jego kobiety były staromodnymi matkami. On podda się kilku operacjom, a raczej ona, aby się ustrzec przed rodzeniem dzieci. One nie chcą żadnych dzieci. Kiedy Jezus mówił o tym, to co on powiedział, w tym czasie będą wołać do gór i pagórków, aby ich przykryły. Ona będzie praktykować regulację urodzin, by móc chodzić na przyjęcia. Nie może się przecież obciążać dzieckiem, które by musiała karmić. To by mogło zaszkodzić jej figurze. Gdyby zaszła w ciążę, zaszkodziłoby to jej figurze. Nie wyglądałaby potem tak jak wcześniej, a jej mąż jest tak tępy, że jej na to pozwala. Ona nie chce dać mu dziecka. Jezus o tym mówił i powiedział, że kiedy będzie się to działo, to nadszedł czas, kiedy będą krzyczeć do skał, aby ich przykryły. To jest przyjście Pańskie. Wydają wielkie kwoty pieniędzy na koty i psy, aby im matkować. To się zgadza. Ona musi się czymś opiekować, bo taka jest jej natura, którą otrzymała od Boga. Kiedyś, gdy pod koniec roku polowałem na grubą zwierzynę, obserwowałem starą niedźwiedzicę, która potem, jak się złączyła z niedźwiedziem, urodziła młode. Były one już całkiem pokaźnych rozmiarów, miały może 100 funtów wagi lub więcej, więc ona je wypłoszyła stamtąd, żeby przezimowały same, gdyż spodziewała się następnych młodych. One przyjdą na świat w lutym, a niedźwiedzica nawet nie będzie o tym wiedziała. Urodzą się w takim małym worku. Jakże Bóg to sprawił, że one same otworzą ten mały worek, taki mały woreczek podobny do celofanowego, dobrze sobie radzą przy tym, podczas gdy ich matka smacznie śpi. Nic nie jadła od października, a to jest już luty. One są przy niej i będą ssać jej mleko do połowy maja. Kiedy ona zobaczy swe młode, będą już dość duże. Wtedy ważą one 15, 10 czy 15 funtów. One się przy niej wykarmiły. Jak to jest, że ona ma to mleko, wie tylko Bóg. Sama przeżyje i jeszcze ma mleko dla młodych. Jeśli nie połączyła się z samcem i nie ma młodych, wtedy bierze młode z poprzedniego roku i opiekuje się nimi przez całe lato, ponieważ jest to jej instynkt dany od Boga. Ona musi się czymś opiekować. A jeśli kobieta nie chce dać swemu mężowi dziecka, wówczas bierze sobie psa lub kota lub coś innego. Ona musi się czymś opiekować. Taka jest jej natura. Ale to, by swemu mężowi urodzić dziecko i wychowywać je dla służby Bożej, to jest zupełnie poza jej pragnieniem. Gdyby to zrobiła, popadłaby w niełaskę u swojego miłującego grzech damskiego towarzystwa z 1965 roku. To jest prawdziwy wizerunek dzisiejszego nowoczesnego kościoła. Nowoczesny Kościół także nie chce tego. Krzyku, wykrzykiwania, mówienia w językach. Nie chce Dziejów Apostolskich 2:38, tych młodych wokół siebie. Nie, nie chcę nikogo takiego, kto krzyczy, płacze, woła, amen, aleluja. Dlatego, że przez takie dziecko natychmiast wyłączono by go z denominacji. Dlatego, gdyby mieli kogoś takiego w którymś kościele, szybko wyrzuciliby go stamtąd. Czemu w ogóle dopuszczacie do czegoś takiego? Widzicie więc, że on jest czymś zapłodniony, bo cały czas przynosi nowych członków. Jednak nie chcę żadnego z tych krzyczących, hałaśliwych, paplających, jak w Dzieje Apostolskie 2:38, tych nędznych stworzeń, jak on o nich sądzi. To by z pewnością wprawiło go w zakłopotanie. To by zrujnowało ich wyszkolony, etyczny, naukowy, towarzyski kościół, do którego należą. Przy następnym soborze zostałby wykluczony. On nie może do tego dopuścić, więc nie chce być brzemiennym ze słowa, bo to jest jedyny sposób, jak może być przyniesione słowo. Być narodzonym z Ducha Bożego, to znaczy mieć Ducha Bożego w sobie. Nie takie intelektualne przyłączenie się do Kościoła, kierowanie się wyznaniem wiary, ostrzyżone kobiety, pomalowane twarze. Żadnej z tych rzeczy nie ma w całej Biblii. Nie znajdziecie tego w Bożym Słowie. Znajdziecie tam staromodne, poświęcone, napełnione Duchem Świętym Boże dzieci, zrodzone z Bożego Ducha, które krzyczą i wykrzykują chwaląc Boga. Reszta jest zupełnie poza Jego zasięgiem. On tego nie chce. O nie, panowie, z pewnością nie. Czego zatem dokona zamiast tego? Zrodzi trochę towarzystwa Izebel z makijażem, ubrane w szortki. Nazywa się je chyba nieślubnymi kociakami, jak mi się wydaje. Tak myślę, że mówi się na nie kociaki. Popatrzcie na tego kociaka, który tam idzie. Jakoś tak mówią, wiecie. Ona, ta kobieta Kościół, była zrodzona, to znaczy zaślubiona, czy spokrewniona ze swym pierwszym mężem, pierwszym Adamem, przez cudzołożnicę Ewę, pierwszą żonę Adama. Powiecie, cudzołożnicę? Oczywiście, tym ona była. Och, ona mówi, że ten Adam, ten pierwszy Adam umarł. Ona mówi, och, oczywiście, on zmarł dawno temu. Ja jestem znowu zrodzona, jestem z pewnością zaślubiona z drugim Adamem, Chrystusem, Słowem. Lecz zauważcie, co ona miłuje. Kto jest jej umiłowanym? Chcecie wiedzieć, kogo ona miłuje? Słowo mówi jedno, ale ona powie, mój Kościół twierdzi tak. Więc kogo ona miłuje? Kto jest jej małżonkiem? Jej własne owoce udowadniają, kim ona jest. To jest dokładnie prawdą. One wskazują na to, kim ona jest. Zwróćcie uwagę, najpierw była zrodzona z Adama, bo to było jej naturalne urodzenie, widzicie? I ona tego nigdy nie porzuciła. To jest umiłowania tego świata. Rości sobie, co prawda, prawo do tego, że jest powtórnie zrodzona, tym razem dla Chrystusa, jednak jej umiłowanym, patrzcie, jest ciągle jeszcze Adam, ponieważ ona kocha ten świat. A następnie, następną rzeczą, zauważcie, jaki rodzaj dzieci ona przynosi. To wyraża, kto jest ich ojcem. Czy to był pierwszy, czy drugi Adam? Jeśli Kościół przynosi dziecko drugiego Adama, to ono postępuje jak drugi Adam, jak w Dniu Zielonych Świąt. Takie są prawdziwe dzieci Adama, widzicie? To prawda. I natura jest taka, jak jej i jego. Tak, panowie. Jej córki mają makijaż na twarzy, ostrzyżone włosy i noszą męskie ubranie, takie jak spodnie. Biblia mówi, żeby ona tego nie czyniła, ale ona obcina włosy. To jest hańbą. Powiecie, zamknij się. Ale to jest to, co mówi Słowo, a ja tylko przekazuję tę naturę. To jest to, czym ona jest. Jej synowie, którzy są z niej zrodzeni, oni oglądają się za wykształceniem, szkoleniem, jakimiś tak zwanymi szkołami biblijnymi, jakimiś wielkimi uczelniami z długoletnią tradycją, gdzie jak inkubatorzy wylągają się denominacyjni poszukiwacze, religijni jak Kain, tak nieślubni wobec słowa Kain, to prawda, po prostu tak nieślubni jak Kain, oczywiście. Denominacyjni poszukiwacze, widzicie, co to jest? Bóg nigdy nie założył denominacji. On zawsze był przeciwko temu i Słowo jest przeciwko temu. Jednak oni się tego kurczowo trzymają. Widzicie, co oni przynoszą? To pokazuje, kto jest ich tatą i mamą. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Oni są tak samo nieślubni jak Kain. Tego rodzaju dziecko zostało przyniesione przez Ewę. Oddalili się od Słowa i co ona przyniosła? To jest dokładnie to, co zrodził Kościół. Ta sama rzecz. Mogę wam to udowodnić na podstawie Słowa i to jest to, skąd przyszło wykształcenie i cywilizacja. Przez Kaina. To się dokładnie zgadza. Przez to, co twierdzą, oni twierdzą, że są synami Bożymi, jednak są wychowankami denominacji, wyszkolonymi przez denominacyjne szkoły i wszystko możliwe. To jest dokładnie racją. Wyrafinowani, bystrzy, całkiem jak ich ojciec wąż. To prawda. Ci kaznodzieje są tak samo sprytni, naukowo wyszkoleni jak Kain. Widzicie? To jest dokładnie ta sama rzecz. Powiecie, bracie Branham, czy to jest prawdą? Otwórzcie pierwszą Mojżeszową 4:16 i zobaczcie sami. Weźcie tu na chwilę pierwszą Mojżeszową 4:16 i możecie zobaczyć, jak się to działo. I odszedł Kain sprzed oblicza Pana i zamieszkał w ziemi Not, na wschód od Edenu, i obcował Kain z żoną swoją, a ta poczęła urodziła Henocha. Potem zbudował miasto i nazwał je imieniem syna swego Henoch. Od Jubala rozpoczęło się wytwarzanie instrumentów, muzyki i tak dalej. Od Kaina rozpoczęła się cywilizacja, to prawda. Budowanie miast, instrumenty muzyczne. Naukowi ludzie, to pochodzi od Kaina, tego nasienia węża. Zwróćcie teraz uwagę na 25 wiersz. I obcował Adam jeszcze raz z żoną swoją. Więc obcował z nią raz, a jednak ona miała potem dwoje dzieci. Badajcie pismo. Ona miała Kaina i Abla. Jeden akt, a dwoje dzieci. Powiedziano mi niedawno, że to jest niemożliwe. Mieliśmy właśnie w Hollywood przypadek. Mieliśmy właśnie teraz, tu są taki przypadek w sądzie. Pewna kobieta urodziła w jednym czasie kolorowe i białe dziecko. Mówiono, że to jest niemożliwe. Jednak ona mogła mieć naraz dwa zapłodnione jajeczka. Mają to właśnie teraz tu w sądzie. Wiem, że jest to możliwe w przypadku psów. To się zdarza u zwierząt. Tak samo jest z nią. Ten biały mężczyzna powiedział, moje dziecko będę utrzymywał, ale to drugie nie. A ta kobieta przyznała się, że rano obcowała ze swoim mężem, a po południu z tym kolorowym mężczyzną. Lekarz orzekł, że jeśli to się stanie w przeciągu 24 godzin, to jest to możliwe, o ile będzie tam jeszcze jedno płodne jajeczko. Tak właśnie ona zrobiła. I to jest dokładnie to samo, co tam się wydarzyło. Kain. Tamtego poranku szatan jako wąż, a potem po południu Adam. Potem ona miała dwoje dzieci, a więc i obcował Adam jeszcze raz z żoną swoją. Po raz drugi, a ona urodziła syna. Pamiętajcie, nigdzie w Biblii nie jest powiedziane, że Kain był synem Adama. Napisane jest, on był z tego złośnika, nie z Adama, ale z diabła. Obcował jeszcze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna. I dała mu na imię Set, mówiąc, Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla, którego zabił Kain, który nie był prawdziwym nasieniem. Setowi także urodził się syn i nazwał go Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. Nie potomstwo Kaina, lecz potomstwo Seta. Więc Kain był tym złym. Tam przyszedł wąż. Teraz zauważcie. Biblia mówi tutaj wyraźnie, że jej pierwszy mąż musi umrzeć. Nie tylko odejść od niej, ale umrzeć. Przerabiałem to, głosząc na temat małżeństwa i rozwodu. Wszyscy o tym wiecie. Nie mówię teraz tylko do tego zgromadzenia tutaj, ale do tych w całym kraju. W porządku. Więc widzicie, w małżeństwie i rozwodzie, co się tam stało? Te siedem pieczęci zostały otwartych, a to przyniosło rzeczywistą prawdę na ten temat. Więc aby móc być zaślubionym z drugim Adamem, Chrystusem, Słowem, musisz oddzielić się przez śmierć od twojego pierwszego męża denominacji. Ponieważ nie ma ani jednej, która by mogła przyjąć całe Słowo Boże. Pokażcie mi chociaż jedną taką. O, powiecie moja. Inny też powie, że jego. Porównajcie jedną do drugiej, a odkryjecie, że obaj się mylicie tak długo, jak długo jesteście denominacją. Czytajcie 17 rozdział Objawienia. Więc widzisz, musisz umrzeć dla tych rzeczy. Nie mówię teraz do tego lokalnego zboru, lecz do tych w całym kraju. Musisz być martwy dla twojego pierwszego męża. Jeśli jesteś złączony z Chrystusem, a ciągle pozostajesz małżonką denominacji, to jesteś cudzołożnicą. Jesteś Laodyceją. Kościół w całym kraju. My naśladujemy Jezusa Chrystusa Słowo. Aby być oblubienicą, musisz zostać na nowo zaślubiony ze Słowem Bożym, którym jest Chrystus. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo, a Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Tak długo, jak trzymasz się ludzkich, denominacyjnych tradycji, jesteś przez Boże Słowo nazwany cudzołożnicą. Tak długo, jak jesteś poszukiwaczem denominacyjnych wierzeń, należącym do denominacyjnego kościoła, który zaprzecza słowu, jesteś cudzołożnicą. To jest to, co mówi Biblia. Jezus powiedział, nie możesz dwom panom służyć w tym samym czasie. Albo służysz Bogu, albo mamonie. Mamonie, czyli temu światu. Jeżeli ktoś miłuje świat albo rzeczy tego świata, to nie ma w nim miłości Bożej. Kiedy w nim jest miłość do tego świata, to jednocześnie nie może tam być nasienia Bożego. Kiedy nasienie Boże działa przez ciebie, to jest to Boże Słowo. Wtedy nie może tam być jednocześnie miłość do tego świata. Więc gdzie się znajdują te krótkie włosy i szortki pomalowane twarze? Gdzie to zatem jest? Nie możecie zachować cnoty dla Chrystusa, Słowa Bożego, jednocześnie służyć denominacji ludzkiej roboty. To jest sprzeczne ze Słowem. Paweł pyta się tu, gdzie? W liście do Rzymian w 7 rozdziale. Tak samo nie możecie w tej nieślubnej, denominacyjnej grupie zrodzić synów Bożych, synów Jego Słowa. Nie możecie tego zrobić. W waszych inkubatorach nie możecie zrodzić synów Bożego Słowa. Mówię teraz do Kościoła.
Jednak ciągle twierdzicie, że jesteście bardzo religijni. Kain, syn nierządnicy Ewy, też taki był, bardzo religijny. Budował ołtarze, składał ofiarę, płacił dziesięcinę i czynił to wszystko, co robili inni religijni ludzie. Ale nie trzymał się słowa. On zawiódł w sprawie objawienia. Objawienie jest tą jedyną rzeczą. Objawienie słowa. Czym jest objawienie? Jezus powiedział: na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekielne nie przemogą go. Wiara jest objawieniem, ponieważ wiara została ci objawiona. Abel przez wiarę, przez objawienie złożył Bogu bardziej wartościową ofiarę niż Kain. Kain myślał, że oni zjedli jabłka. Nadal się tak uważa. Ale tak nie było. To było cudzołóstwo. Nasienie węża. I kiedy 7 pieczęci zostało otwartych, zostało to stwierdzone i udowodnione. Właśnie wyszła moja książka na ten temat. Myślę, że mamy jej tutaj z 1000 egzemplarzy. Zauważcie. To jest zgodne z Pismem od pierwszej Mojżeszowej aż do objawienia. W czasie końca obydwa drzewa przynoszą swoje nasienie i udowadniają, kim są. Właśnie tutaj znajdujemy się dzisiaj. Laodycea i oblubienica. Jest to wskazane tutaj w Piśmie wprost przed waszymi oczami, tak jasno i przejrzyście, jak tylko może być. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Nie możecie jednocześnie być cnotliwymi, biblijnie wierzącymi chrześcijanami i wdawać się w sprawy denominacji. Po prostu nie możecie tego robić w tym samym czasie. Jeden musi umrzeć, aby ten drugi mógł żyć. Tak samo nie możesz zrodzić synów Bożego Słowa, żaden kościół nie potrafi tego zrodzić. Wy nie chcecie żadnego z tych krzyczących dzieci, wykrzykujących i mówiących w językach i tego wszystkiego. Nie możecie tego czynić w denominacyjnym kościele. Oni ciebie nie chcą. Oni ich nie przynoszą w ten sposób. Przyjmują ich tam, potrząsają im rękę i mówią: jeśli wierzysz, to posiadasz. Jak tylko dasz sobie wpisać swoje imię do ich księgi, to wystarczy. Widzicie? To są dzieci nieślubne względem słowa. Stale twierdzą, że są religijni. Kościół został zapłodniony wiedzą i poznaniem szatana. Posyłają swoich ludzi do szkół, aby się uczyli, jak poprawnie mówić amen. Oni się uczą, jak wypowiadać wszystkie te rzeczy i jak być bardzo intelektualnymi. Co to jest? To jest zapłodnienie przez diabła. Czym szatan zapłodnił Ewę? Aby przez to, co intelektualne, przez rozum nie wierzyła w Boże Słowo. To zrujnowało całe stworzenie. To jest dokładnie to, co Kościół uczynił. Dzisiaj ze słowem. On się zapłodnił szkołami biblijnymi, seminariami i tym podobnymi rzeczami. Czytaniem, pisaniem, liczeniem, a o Bogu nie wiedzą więcej niż hotentot o dostojniku egipskim. Oni znają wszystkie te swoje wyznania wiary, książeczki modlitewne i wszystko inne, ale o Bogu nie wiedzą nic. W przeciwnym razie poznaliby, że słowo zostało potwierdzone. Kiedy Bóg tam to wypowiedział i wyznaczył swoje słowo dla każdej generacji, która nastała, tutaj wystąpił Noe i głosił do tamtej generacji. Zatem, co by to było, gdyby Mojżesz przyszedł i powiedział: zbudujmy arkę? Co by to było, to by nie pasowało do tego, lecz on był prorokiem. On miał Boże objawienia, a Bóg potwierdził, że to była prawda. Wyprowadził dzieci Izraela, pokazał przed nimi słup ognia i potwierdził proroka i powiedział, czego zamierza dokonać, i uczynił to. Oni mówili: niech nie mówi do nas Bóg, niech mówi Mojżesz, abyśmy nie pomarli. On rzekł: nie będę już więcej do nich mówił w ten sposób, ale będę wzbudzał im proroków i oni będą mówić. I Izajasz tam stał i powiedział: oto Pan napocznie. Taki człowiek jak on, w dniach kiedy, jak może Pan napocząć, albowiem syn, dziecię się nam narodziło, syn jest nam dany, nazwą go doradca. Książę pokoju, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, będzie królował na tronie swego ojca Dawida, a królestwu jego nie będzie końca. Jak to miałoby się stać? On tego nie wiedział, ale tylko wypowiedział to, co powiedział Bóg. To przewyższało wszystko, co można sobie wyobrazić, wytłumaczyć intelektualnie. To przewyższało wszystko, co można zbadać naukowo. To jest Boże Słowo. Więc my szkolimy w seminariach naszych uczniów we wszelkiego rodzaju biblijną teologię i tym podobne rzeczy, w ludzką teologię. Zrobiła się z tego banda kościołów, po prostu Laodycea, dokładnie tak, jak Bóg przepowiedział, że będzie. O, gdy się na to patrzę, dostałem dreszczy. Zapłodnienie intelektualnymi koncepcjami. Musisz ukończyć wyższą uczelnię, zanim w ogóle cię tam wpuszczą. Musisz pójść do psychiatry, zanim możesz być ordynowany. Czy możecie sobie wyobrazić Piotra, Jakuba i Jana idących do psychiatry? Pamiętajcie, że było ich tam 120, którzy nie potrafili nawet się podpisać. Czy staliby przed psychiatrą, żeby sprawdził, czy ich odruchy są prawidłowe i tak dalej? Oni posiadali odruchy, ale one nie miały nic wspólnego z intelektualnymi koncepcjami czy badaniami naukowymi. To działo się przez Bożą moc. Kiedy to ich uchwyciło, nie wiedzieli, co robić, ale działali zgodnie z tym, co powiedział im Duch Święty. Nie troszczyli się o żadnych intelektualistów, co powiedział Kościół i co powiedział ksiądz, co powiedział ten i tamten. Byli prowadzeni przez Ducha Świętego. Ci ludzie byli bezbojaźni. W pierwszym liście Jana 2,15 on powiedział: jeśli kto miłuje świat albo rzeczy, które są na świecie, nie ma w nim miłości Ojca. Więc jak możecie być zapłodnieni Bożym Słowem, które potępia świat, potępia Hollywood, potępia całą tę modę, potępia wszystkie te spotkania towarzyskie i to, co się z tym wiąże. co jest czynione pod płaszczykiem religii. Ono to potępia. Jak może słowo kogoś zapłodnić? Jak może kobieta z obciętymi włosami, pomalowaną twarzą, ubrana w szortki, jak może kaznodzieja pójść tam do seminarium, patrzeć do dzieła apostolskich 2:38 i nie widzieć, że nie ma w Biblii ani jednej osoby, która byłaby ochrzczona w tytuły, a mimo to ciągle twierdzić, że jest zapłodniony Bożym Słowem?
On kłamie. On sprzedał swoje pierworództwo. On popełnił cudzołóstwo dokładnie przeciwko temu, o czym mówił. On jest oddzielony, rozwiedziony. Bóg będzie miał cnotliwy kościół. Oblubienicę, właśnie tak. Biblia mówi, że jeśli słowo nie jest w tobie, to jaki rodzaj dzieci przynosicie? Zapłodnieni z denominacji. Nie nastąpiła jeszcze śmierć, która by was oddzieliła od waszego pierwszego kochanka. Co by pomyśleli sobie państwo Jonesowie, gdybym zaczął płakać i mówić w językach? Co by oni sobie pomyśleli, gdybym się powtórnie ochrzcił? Co za nonsens? Czy jesteście zaślubieni z Jonesami? Czy jesteście zaślubieni z Kościołem? Albo czy jesteście zaślubieni z Chrystusem, Słowem? To jest powodem, dlaczego oni ciągle przynoszą jego dzieci. Jakiego rodzaju dzieci on posiada? Oto niektóre z tych imion, jak je dzisiaj nazywają. Cats, Monsters, Rickies, Ricketas, Cats, Beatles. To są członkowie Kościoła, oczywiście. Widzicie, oni wszyscy są synami Kaina, który był synem bystrego zwierzęcia. Tak przebiegli, jak tylko to możliwe. Wejrzyjcie teraz przez chwilę trzeźwo do waszej duszy z pomocą własnego, waszego duchowego zrozumienia. Rozejrzyjcie się po prostu. Mówię teraz do tego kraju. Spójrzcie tylko przez parę minut. Wy tam w kaplicy Branhama. W kaplicach na zachodnim wybrzeżu i w Arizonie, gdziekolwiek jesteście, spójrzcie do swojego wnętrza przez kilka minut. Mówicie, to poselstwo, które głosisz, bracie Branham, jest błędne. Spójrzcie nieco do swojego wnętrza. Pozwólcie Duchowi Świętemu sprawdzić wasze myśli ze Słowem. Potem będziecie się zgadzać z tym poselstwem. Pozwólcie Chrystusowi, namaszczonemu Słowu, przebadać wasze sumienie. Pozwólcie Mu wejść do waszego wnętrza. Zobaczcie, czy to się zgadza, czy nie. A to jest tylko jedna czy dwie sprawy, podczas gdy istnieją takich set. Czy to jest zgodne z Biblią, żeby kobieta obcinała swoje włosy? Czy to jest zgodne z Biblią, żeby chrzcić potrójny chrzest imię Ojca, Syna i Ducha Świętego? Nie ma takich rzeczy. Czy Biblia na to pozwala, żeby kobieta nosiła męskie ubranie? No weźcie tylko te trzy. Chociaż jest tego setki i więcej. Sprawdźcie to w świetle Bożego Słowa. Mówił, jestem członkiem Kościoła. Kain też nim był. Ewa także. Biblia przepowiedziała, że w czasach ostatecznych w Laodycei będzie tak samo. Pozwól Duchowi Świętemu przebadać twoje sumienie, a zgodzisz się ze słowem z Księgi Daniela 5:12, kiedy królowa przyszła przed Baltazara i powiedziała, ona odkryła, że oto tutaj wśród nich był prorok Daniel, który był tym, który potrafi rozwiązać wątpliwości. Dopuść Ducha Świętego, on jest prorokiem tego dnia. Pozwól mu wejść do twojego serca właśnie teraz. Jeśli przetestujesz się Słowem Bożym, to wątpliwości dotyczące tego poselstwa zostaną rozwiane. On rozwiewa wszelkie wątpliwości. Stwierdzicie, że to jest dokładnie w Słowie na ten dzień. Nie może dzisiaj głosić poselstwa Lutra. One są zawarte, ale to są tylko stopy. Nie możesz głosić tego, co Wesley. Nie możesz głosić tego, co zielonoświątkowcy. Jesteśmy całkowicie ponad tym. Oni stali się denominacją i pomarli. Oni są odygą. Z łodygi wyrosło źdźbło w pierwszym stadium Kościoła. Otóż to nie wygląda jeszcze jako pierwotne ziarno pszenicy, które wpadło do ziemi. Jako drugi pojawił się kłos. To ciągle jeszcze nie wyglądało jak ziarno, choć było już bardziej podobne. To staje się coraz bardziej podobne do prawdziwego ziarna, ale źdźbło oczywiście nie wygląda jak nasienie, które wpadło do ziemi. Ono jest tylko nosicielem tego życia, które było w ziarnie. Ale co ono uczyniło? Ono stało się denominacją, tak jak o tym świadczy cała przyroda. Ono umarło. Obserwujcie więc to życie, które przychodzi dalej do kłosu. Na nim znajduje się pełno małych kuleczek, co wygląda, jakby tam w środku były ziarenka. Wygląda to jak prawdziwe ziarno, ale tym nie jest. Potem to przychodzi w łuskę i co powstaje? Łuska. Potem macie ziarno pszenicy. Kiedy pszenica wyrasta, to najpierw, tak jak Jezus powiedział, ziarno pszenicy. Gdy weźmiecie tę pszenicę, otworzycie. Kiedy oderwiecie to źdźbła, patrzycie się na to i mówicie, mamy ziarno pszenicy. Bądźcie ostrożni, to jest całkiem jak ziarno, ale tam w środku nie ma odrobiny ziarna. To jest łuska, to są zielonoświątkowcy. Dlatego w Ewangelii Mateusza 24:24 jest powiedziane, gdyby to było możliwe, byliby w tych dniach ostatecznych zwiedzeń nawet wybrani. Ale możecie ściągnąć płatek za płatkiem, a wcale nie macie jeszcze ziarna. Ziarno jest zupełnie na końcu, rozumiecie? Potem to życie opuszcza denominację i przychodzi do ziarna. Co się dzieje potem? Kiedy ziarno zaczyna rosnąć i staje się coraz większe, wtedy denominacja oddala się od tego. Dlaczego nie powstała z tego jakaś denominacja? Nigdy jej nie będzie. To jest ziarno. To nie może pójść dalej. Jesteśmy w czasie końca. Co to musi teraz robić? Leżeć w obecności słońca, aby dojrzeć. Dokładnie tak, słowo w waszych sercach musi dojrzeć, aby przynieść życie, o jakim mówimy. Tak, panowie. Potem nie macie więcej wątpliwości, kiedy pozwolicie Duchowi Świętemu objawić wam to,
Tak jak ta królowa powiedziała o Danielu. Może powiecie, co to ma wspólnego ze świętem dziękczynienia? O czym ty mówisz, bracie Branham? Jest za kwadrans dziewiąta. Jeszcze nic nie powiedziałeś o święcie dziękczynienia. Dla mnie to poselstwo jest dobre na tę okazję. Tak naprawdę. Ojcowie, pielgrzymi, byli bardzo wdzięczni za ten nowy sposób życia, który oddzielił ich od tych starych angielskich denominacji i wyznań wiary. Mogli zostać zaślubieni z nowym, namaszczonym słowem na ich wiek. To prawda. Nowe, namaszczone słowo w ich wieku, na ich dzień. Więc my także możemy być wdzięczni, my, którzy jesteśmy pielgrzymami jak Abraham, którzy odłączyliśmy się od rzeczy tego świata i wszystkiego, co jest z tym związane. Abraham był pielgrzymem. Bóg oddzielił nas od wszystkich martwych religii. Mówię teraz do całego kraju. Wszystkich martwych wyznań wiary. Do czego? Oddzielił nas i otworzył dla nas nowy kraj. Nowe poselstwo na ten dzień. Ruch zielonoświątkowy wyschnął i umarł. Jak luteranie, metodyści i wszyscy pozostali. Oni nie są niczym więcej niż paczką kościołów, które się połączyły. Jednak są tam jeszcze dobrzy ludzie, którzy muszą z tego wyjść. Co on uczynił? Otworzył 7 pieczęci tego ostatniego poselstwa. Czy zwróciliście na to uwagę? 7 pieczęci, wszystkie tajemnice 7 wieków kościoła, które były zapieczętowane 7 pieczęciami. Dni reformatorów to nie był czas, by to uczynić. Oni nie żyli wystarczająco długo. Ale to błogosławione objawienie 7 pieczęci jest dla nas otwarte w tych ostatecznych dniach przez proroctwo, które przyszło w Arizonie. Pytałem się Boga pewnego dnia, co robisz ze mną tutaj na tej pustyni? Czy wiecie, że Mojżesz napisał Nowy Testament, to znaczy Stary Testament? Bezwzględnie to on napisał pierwsze 4 księgi, które zawierają prawo i to wszystko. Księgę Rodzaju, Księgę Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga Powtórzonego Prawa. On napisał Stary Testament. Aby mógł to uczynić, musiał opuścić wszystkich swoich znajomych i umiłowanych i pójść na pustynię. Paweł napisał Nowy Testament, to prawda. On napisał list do Rzymian i te inne, do Hebrajczyków, do Tymoteusza i tak dalej. Aby mógł to uczynić, musiał oddzielić się i pójść na 3 lata do Arabii, na pustynię i otrzymać objawienie od Boga. Och, powiecie, a co z Mateuszem, Markiem, Łukaszem i Janem? Oni byli pisarzami, którzy tylko spisali to, co uczynił Jezus. Paweł się oddzielił i ułożył słowo w całość. To się zgadza. Tak, zatem patrzcie, czy tak nie było. I on musiał iść na pustynię z dala od swoich umiłowanych. Pamiętacie, która godzina, panowie? Ilu z was to słyszało? Powiedzcie amen. Czy to nie było dokładnie prawdą? Zatem mamy objawienie w tych ostatecznych dniach przez poselstwo Pana Boga, aby zgromadzić Jego oblubienicę. Żaden inny wiek nie miał takiej obietnicy. To jest obiecane na ten wiek. Malachiasz 4, Łukasz 17:30, Jan 14:12, Joel 2:38. Te obietnice to jest to samo, co w przypadku Jana Chrzciciela, który zidentyfikował samego siebie w słowie. Jezus zidentyfikował samego siebie. A co oni mówili? Precz z kimś takim. Jan to dzikus. Kościół nie był w stanie tego przyjąć. To jest ten wzorzec. Tak samo dzisiaj Kościół tego nie przyjmie. Lecz dla wybranych był to Bóg, który nawoływał. Wybrani, oni to wiedzieli. Powołujący cnotliwą oblubienicę, słowo, ten Kościół ostatecznych dni, tę wybraną Panią naszego Pana Jezusa Chrystusa, słowa. Jeżeli Jezus jest Słowem, ilu z was to wierzy? W porządku, zatem oblubienica jest częścią zawsze oblubieńca. Więc oblubienica nie będzie denominacją, ona musi być zamanifestowanym Słowem. Aby być oblubienicą Chrystusa, On obiecał to uczynić. On powiedział, jak to zrobi. On nigdy nie używał, nie porzucił swojego sposobu działania. On to zawsze czynił według wzoru. Za każdym razem robił tak samo. On to czyni ponownie, wywołując w tych dniach ostatecznych swoją cnotliwą oblubienicę, śliczną Rebekę, czekającą na swego Izaaka. Co za przepiękny czas. Tutaj odnosi się to do tych dwóch ksiąg, które będą wam się wydawały tajemnicze, gdy będziecie czytać książkę o 7 wiekach Kościoła. 2 księgi. Księga Życia, jedna mówi, że twoje imię może być tam umieszczone, ale nigdy nie może zostać wymazane, a ta druga, że można usunąć czyjeś imię z Księgi Życia. To jest doskonale przedstawione wprost tutaj. Zamierzam zakończyć za parę minut, może tylko parę uwag i wyjaśnię to, zanim zakończymy. Życie jest czymś świętym dla Boga i ono jest zapisane w księdze. Bóg jest autorem życia. Wierzycie w to? Nasze naturalne życie tutaj jest po prostu wypaczone. W rzeczywistości powinno być to od początku tym właściwym życiem, ale zostało ono wypaczone przez to naturalne urodzenie. Pierwsze wasze życie, a raczej pierwszy wasz związek wywodzi się z tego naturalnego urodzenia. Naturalny akt towarzyszył temu naturalnemu. Ludzki akt. Mężczyzna i kobieta połączyli się razem w stosunku płciowym, z którego przyszło tutaj twoje pierwsze życie, a było to związane z grzechem i śmiercią. Jak możecie nie dostrzec nasienia węża? Podczas gdy widzicie, że kobieta jest produktem ubocznym. Nie ma drugiej takiej istoty rodzaju żeńskiego jak ona, ukształtowanej w taki sposób, by mogła być zwiedziona. Bóg wiedział. Gdyby on nie znał końca przed początkiem, wówczas nie byłby Bogiem. nie mógłby być nieskończonym, nie będąc wszechwiedzącym, wszechobecnym, wiedzącym o wszystkim, wiecznym. Więc on wie wszystko, dlatego tak ukształtował kobietę. Mężczyzna nie miał jeszcze żony. Żona i mężczyzna byli w jednym ciele. On miał w sobie żeńskiego i męskiego ducha. On musiał to odseparować, wyjąć ten uboczny produkt potem, gdy całe stworzenie było już stworzone. Żadne oryginalne stworzenie Boże rodzaju żeńskiego nie może uczynić czegoś takiego. Ona została tak ukształtowana, aby mogła to zrobić. On wiedział, że ona to uczyni. Gdyby tego nie wiedział, nie byłby Bogiem. Lecz zobaczycie, te atrybuty, które by w Bogu musiały się zamanifestować. W Nim było to, by być Zbawicielem i gdyby On wszystko uczynił doskonałym, wtedy nie byłoby niczego zgubionego. O, nie bądźcie dziećmi, bądźcie mężczyznami, kobietami. Jesteśmy na końcu drogi. Zauważcie, to była natura związana ze śmiercią. Wasz pierwszy mąż, który panował nad wami, to była wasza natura, która wynikała z naturalnego urodzenia. Z natury miłujecie świat, bo jesteście ze świata, jesteście częścią tego świata. Zgadza się to? Waszym naturalnym pragnieniem było miłować świat, którego częścią jesteście. Jesteście częścią natury. Wierzycie w to i to jest naturalne. To jest przyczyną, dlaczego musicie się na nowo narodzić. Musicie się oddzielić. Musicie umrzeć dla tego pierwszego męża. Nie możecie żyć z nim. Nie możecie po prostu mówić, otóż rozwiodę się z nim i odstawię go na bok, gdyby miał się jeszcze przydać w przyszłości. Nie, panowie. To nie jest pisanie listu rozwodowego. On umiera. Natura tego świata musi umrzeć. Każda jego cząstka musi umrzeć. Musicie być na nowo złączeni z inną naturą. Imię, pod którym urodziłeś się ze swoją pierwszą naturą, zostało umieszczone w Księdze Życia. Wszystkie twoje uczynki również zostały tam zapisane. Wszystko, co uczyniliście, mając tę naturę, zostało umieszczone w Księdze zwanej Księgą Życia. Zauważcie, że w Księdze Daniela, kiedy on stał przed tym sędziwym, którego włosy były białe jak wełna, 1000 tysięcy przyszło z nim, by mu służyć. Oblubienica. I wtedy księgi zostały otwarte, inna księga została otwarta, to znaczy Księga Życia. Rozumiecie, tam byli święci, Kościół, oblubienica. Co? Następna księga została otwarta, mianowicie Księga Życia. Od kiedy zostaliście odseparowani od tego związku przez duchową śmierć, to waszym naturalnym pragnieniem jest obcinanie włosów. Waszym naturalnym pragnieniem jest noszenie szortków, malowanie twarzy. Waszym naturalnym pragnieniem jest być intelektualnymi, eleganckimi ludźmi, wiedzącymi coś lepiej od innych. To jest to, co chciała Ewa. To była dokładnie ta rzecz, której ona pragnęła. Otóż mówicie, ty mały, gadający, 3x3 kaznodziejo, stoisz tam i mówisz mi? Ja mam stopnie naukowe z filozofii i prawa. To tylko sprawia, że oddalacie się od Boga za każdym razem, gdy osiągacie następny stopień naukowy. Tak jest, to prawda. Widzicie, to jest to, co przyjęła Ewa. Ona została takim czymś zapłodniona. To jest to, czym Kościół jest dzisiaj przez te szkoły biblijne i wykształcenie. Spójrzcie, nikt się z nikim nie zgadza. Wielkie zamieszanie, dokładnie tak, jak mówi Biblia. Babilon, ale oblubienica wie, gdzie stoi. Ona jest bardzo nieliczna. Niewielu będzie zbawionych, tylko naprawdę, naprawdę niewielu. Mówicie, otóż tam jest mowa o tysiącach, tak, ale oni biorą się z tych 2000 lat. To są ci, którzy wyszli z każdego wieku. Grupa z wieku Lutra, która potem umarła i stała się denominacją. I z wieku Wesleya, potem z zielonoświątkowców i tak dalej. I z wszystkich tych małych gałęzi baptystów, presbiteria, metodystów, nazarejczyków, pielgrzymów, świętobliwości i tak dalej. Patrzcie, wszystkie one rozgałęziły się tak jak liść. Lecz pamiętajcie, kiedy to obumarło, a ziarno zaczyna dojrzewać, to odkrywasz, że zanim ziarno może dojrzeć, wszystko w tej łodydze musi być martwe. Alleluja! Czy nie widzicie, gdzie się znajdujemy? Życie na nowo jest w ziarnie. Co to jest? Dokładnie takie same ziarno, jakie wpadło do ziemi. Ten sam Jezus w postaci oblubienicy. Ta sama moc, taki sam Kościół. Ta sama rzecz, to samo słowo, które zostało przez nich wchłonięte i wyszło tutaj, aż dotarło do głowy. I całe to życie, które przeszło tutaj, uchwyciło tych ludzi i teraz kształtuje się to dalej, aż do głowy, na zachwycenie. Będę o tym mówił jutro wieczorem lub pojutrze, jeśli Pan pozwoli. Jeśli jesteś oddzielony od Twojego pierwszego związku przez duchową śmierć, wtedy jesteś zrodzony na nowo, czy też na nowo zaślubiony do nowego związku duchowego, nie tak jak w Twoim naturalnym życiu z rzeczami tego świata, lecz z życiem wiecznym. Ten zarodek, który był w Tobie od początku, teraz się odnalazł. Teraz Twoja stara księga zawierająca Twój stary związek przeminęła. Twoje imię w Twojej starej księdze zostało przeniesione. Otóż powiecie, czy chcesz mi powiedzieć, że moja stara księga, Bóg umieścił ją w morzu jego zapomnienia? Ty stoisz doskonały przed Bogiem. Więc Twoje imię jest teraz w nowej księdze, nie w księdze życia, lecz w barankowej księdze życia. To, co baranek odkupił, nie znajduje się już w starej księdze Twojego naturalnego związku, lecz jesteś nową oblubienicą. Aleluja! Twoje nowe życie znajduje się w barankowej księdze życia, w Twoim dokumencie zawarcia małżeństwa. Aleluja! Gdzie Twój prawdziwy, wieczny zarodek znajdował się od początku. Nie tylko zostało Wam przebaczone, lecz jesteście usprawiedliwieni. Chwała! usprawiedliwieni. List do Rzymian 5.1 mówi, tak, w liście do Rzymian 5.1 jest napisane, będą wtedy usprawiedliwieni z wiary. Przypatrzcie się temu słowu. To słowo nie znaczy przebaczono. To słowo oznacza usprawiedliwiony. Nie mam na myśli tego, że ci przebaczono. Na przykład, gdybyś usłyszał, że się upiłem i uczyniłem jakieś złe rzeczy i cokolwiek, a potem poszedłbyś do mnie i powiedziałbyś, zorientowałbyś się, że tego nie zrobiłem, potem byś przyszedł i powiedział, bracie Branham, przebaczam ci. Przebaczasz mi? Przede wszystkim ja tego nigdy nie zrobiłem, widzicie? Zatem, gdybym to uczynił, byłbym winny. Lecz ty możesz mi przebaczyć, a ja mógłbym zostać uniewinniony. Jednak nieusprawiedliwiony, ponieważ faktycznie to zrobiłem. Ale słowo usprawiedliwiony oznacza, że tego nie zrobiłeś. Amen. Nie będzie cię to wcale dotyczyło. Jak się dostało w Bożej Księdze z morza zapomnienia i twoja stara księga i małżeństwo są zakończone i martwe. Nie ma ich nawet w Bożych myślach. Amen. Jesteś usprawiedliwiony. Dlatego, będąc usprawiedliwionym, byłeś oskarżony, ale ty tego przede wszystkim nigdy nie uczyniłeś. Stary związek jest w morzu Bożego zapomnienia. Nie byłeś w ogóle poślubiony temu. On, oblubieniec dla ciebie, wziął na siebie twoją hańbę. On zajął twoje miejsce, dlatego że przed założeniem świata byłeś predestynowany dla Niego, aby być Jego oblubienicą. Tak mówi Biblia. Jesteś predestynowanym nasieniem. Jak w ogóle mogło się to stać, że się tego dopuściłeś? Zostałeś zwiedziony przez swoje pierwsze małżeństwo, przez twoją cudzołożną matkę Ewę. To nie jest twoja wina. Przez swoje naturalne urodzenie przyszedłeś tak jak Ewa, która popełniła cudzołóstwo. To jest powód, dlaczego urodziłeś się jako cudzołożnica. Od początku byłeś grzesznikiem. To prawda. Zostałeś zwiedziony. Nie, to nie twoja wina. Ty nigdy tego nie zrobiłeś, ponieważ ten mały zarodek, który był w tobie od założenia świata. Bóg umieścił twoje imię do barankowej księgi życia. Tak jak ta moja historia o małym orle. Wszyscy to słyszeliście. Pewnego razu stary farmer podłożył pod kurę. Widzicie, on nie miał wystarczająco dużo jaj, aby podłożyć pod kurę, a więc znalazł orle jajo i położył je pod kurę. Kiedy ten orzeł się urodził, on wyglądał jak najśmieszniejszy kurczak, którego kiedykolwiek widziały kurczęta. Orlątko biegało, a kura za nim ko-ko-ko, ko-ko-ko. Mały orzeł powiedział, nie wiem, co ten dźwięk oznacza, ale tak czy owak będę ją naśladował. I wyszedł na podwórko i zaczął grzebać w kupie gnoju. A ona przyszła i ko-ko-ko, to jest dobre, przyłącz się do nas. I to jest ten mały orzeł, on nie potrafił jeść czegoś takiego. On po prostu chodził z kurczętami tylko dlatego, że nie znał nic innego. Nie wiedział, co robić. A potem ona tam wyszła, brała to i tamto, a ten mały orzeł, on musiał to jeść. Nie wiedział, jak się do tego zabrać. Obserwował wszystkie te kurczęta, jak to robią, jednak z nim było inaczej. On tego nie lubił. Otóż pewnego dnia matka odkryła, że zniosła dwa jaja. Więc zaczęła szukać tego drugiego, latając wokół, wypatrując tak jak wielki Duch Święty. Pewnego dnia przelatywała nad kurnikiem, nad denominacją. Spojrzała w dół i zobaczyła swoje dziecko. Wydała okrzyk. To był taki głos, że odbił się echem w jego wnętrzu. O, to jest właściwy dźwięk. Och, pozwólmy prawdziwemu, predestynowanemu, zrodzonemu nasieniu, predestynowanemu przez Boga usłyszeć Boże Słowo. To jest dla niego muzyką. On wie, że to jest prawdą. Tak czy inaczej, jest zmęczony tymi denominacyjnymi sprawami. Przyłącz się do nas, chodź, pójdź za nami, mamy spotkania towarzyskie, mamy to czy tamto. To nie brzmiało dobrze dla tego małego. Ona rzekła, synu, ty nie należysz do tej grupy, należysz do mnie, jesteś mój. On powiedział, mamo, to brzmi prawdziwie, jak mam się stąd wydostać? Po prostu podskocz, ja cię złapię. To wszystko, co musisz zrobić. Jeśli to namaszczone Słowo Boże zostanie potwierdzone przed jakimś człowiekiem, który się narodził, aby być synem Boga, jeśli predestynowany na tę godzinę zarodek jest w nim, to z taką pewnością jak to, że Bóg jest w niebie, on zobaczy Boże poselstwo. Marcin Luther zobaczył to dla siebie, Wesley zobaczył to dla siebie, zielonoświątkowcy zobaczyli to dla siebie. No, a co z tobą? Oni stali się denominacją, to słowo tutaj to potępia. Mówiąc ci, dzisiaj posiadamy to z Malachiasza 4 i wszystkie inne obietnice na tę godzinę. Co widzicie? Czego wyglądacie? Amen. Tutaj się znajdujemy. Prawdziwy, autentyczny orzeł jest tutaj. Moje owce znają mój głos, a za obcy nie pójdą. Dlaczego? Bo to było tam umieszczone przez predestynację. Ty zostałeś wcześniej przeznaczony na to, aby być synem Bożym. Byłeś w Bogu jeszcze przed założeniem świata. Zostałeś tylko zamanifestowany w tym dniu dla Jego czci i chwały. Jak mógłbyś to czynić, nie szanując Jego słowa, nie stojąc na każdym Bożym słowie? O tak. Jesteś częścią tego słowa przez predestynację, bo patrz, Bóg jest słowem. Wierzycie w to? Zatem jeśli On zawsze jest słowem, na początku było słowo. A jeśli słowo było Bogiem, wtedy ty byłeś w Bogu. Słowo, ta cząstka, która jest Twoim udziałem, była w Bogu przed założeniem świata. On Cię widział, On wiedział o Tobie, On Cię do tego przeznaczył. I mówię Wam, tak jak tamten orzeł rozpoznał ten głos, tak samo rzeczywiście znowu zrodzony chrześcijanin rozpoznaje głos Boga mówiącego przez to słowo, kiedy on je widzi namaszczone i potwierdzone. Widzicie, on spogląda w górę, nie patrzył się na tą starą kurę, która wydakała wokoło, przyłącz się do nas, chodź tutaj, idź tam, idź tu i tam. Widział istotę, jaką on chciał być, szybującą przez tworza, wykrzykującą wolności, wzbijającą się wysoko ponad wszystkie te sępy i ziemskie sprawy. Aleluja! On chciał być kimś takim, bo w nim było to, aby być tym. I człowiek, który jest zrodzony z Boga, Syn Boży, musi mieć naturę Boga. On musi być tak jak Bóg. On czci Boga. On jest częścią Bożego Słowa. I w tych dniach ostatecznych oblubieńca przybiera formę i ma dokładnie taką samą moc, jaką miał on na początku. On przechodzi przez tę organizację i przez to wszystko i przychodzi do oblubienicy. On nie może być niczym innym, tylko tym. Ci Żydzi, oni powinni byli to dostrzec w swoim dniu, kiedy widzieli, jak się tam przed nimi manifestuje to, co prorok mówi o nim. On powiedział, badajcie pisma. Sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one tymczasem składają świadectwo o mnie. Jeśli nie czynię dzieł mego Ojca, to mi nie wierzcie. Ale jeśli czynię, to jeśli mnie samemu nie wierzycie, wierzcie uczynkom moim. Oni mówili, nasi ojcowie jedli mannę przez 40 lat na pustyni. Wiemy, na czym stoimy, on rzekł. Oni wszyscy pomarli. To znaczy zostali na zawsze oddzieleni. Wszyscy pomarli. Było ich tylko trzech. Dwóch z miliona. Z dwóch milionów. To oznacza jeden z miliona. Dlatego przy zapłodnieniu jest nasienie żeńskie i męskie. Zwykle tylko jedno jajeczko jest zapłodnione. Jest jedno jajeczko, jeden plemnik, który jest płodny. Widzieliście kiedykolwiek krzyżowanie bydła? Zauważcie, tam jest milion jajeczek, milion plemników i kiedy one zostaną uwolnione, aby razem podążać do macicy, one idą dalej przez jajowód do macicy, gdzie następuje spotkanie. Jednymi z nich są jajeczka, milion plemników. Tylko jedno jajeczko zostaje zapłodnione, tylko jeden plemnik dokonuje zapłodnienia, chociaż one wszystkie są żywe. Możesz dostrzegać w nich te małe cielaczki poruszające się tam dookoła, takie małe punkciki, że mógłbyś je zmieścić na zapałkę. Demos i ci inni słuchają tego dziś wieczorem. On pamięta, jak zabrał mnie i pokazywał mi próbówki, jak to funkcjonuje. Włożył tam tego zaledwie tyle, a można było to zmieścić na końcu zapałki, a jednak były tam tysiące małych cielaczków i byków. Lecz tylko jeden z nich może przeżyć. Tylko jeden z nich. A tutaj jest ich wielka kropla i zauważcie, jeden przepłynie stąd dotąd, ominie tego plemnika, ominie tamtego, a jajeczko wyjdzie spośród tych innych jajeczek i oni się tam razem spotkają. Reszta z nich umrze. Jeszcze są żywe, ale poumierają, ponieważ jest tam coś. Ktoś uczynił tego jednego płodnym, przeznaczył też tamto. To jest predestynacja, mój bracie. Tak, panowie. To Bóg musi zdecydować, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka, czy to będą rude włosy, czy czarne, czy cokolwiek to jest. To jest uzależnione od Boga. Według mnie jest to większa tajemnica niż narodzenie z dziewicy. Ale zwróćcie uwagę, reszta z nich umiera. Było ich 2 miliony ludzi, tych, którzy wyszli. Oni śpiewali, wykrzykiwali, czynili to wszystko. Nie mówili w językach, ale wykrzykiwali, oddawali Bogu chwały i tańczyli nad morzem. I oni wszyscy to czynili, ale tylko dwóch weszło do obiecanego kraju. Kaleb i Jozue. Tylko dwóch. Tylko jeden na milion. To jest jeden na milion przy naturalnym urodzeniu. Każdy z nich miał takie same błogosławieństwo. Och, wy zieloni środkowcy. Ufam, że nie obudzicie się zbyt późno. Jeden na milion. Patrzcie, przypuszczalnie na świecie jest dzisiaj 500 milionów tak zwanych chrześcijan. Jeśli te dane są prawdziwe, to gdyby Jezus przyszedł, wówczas byłoby z Nim zabranych tylko 500. Każdego dnia na świecie ginie więcej niż tylu, a nic się o tym nie wie. Rozumiecie, że uczeni w Piśmie mówili? Dlaczego uczeni w Piśmie mówią, że Eliasz musi przyjść najpierw? Jak mówili do Jezusa, on rzekł, Eliasz już przyszedł, a wy o tym nie wiecie. Widzicie? On uczyni dokładnie to, co Pisma o nim mówiły. Tak musi Syn Człowieczy wycierpieć. A oni go nie rozpoznali. A jednak oni należeli do Kościoła. Wszyscy twierdzili, że są tymi żywymi. Tak jak wam powiedziałem, rzeczywiście, znowu zrodzony chrześcijanin, prawdziwy sługa Boży, on wyjdzie z każdej denominacji w kierunku tej żyznej gleby słowa, odżywczej gleby. On to po prostu uczyni. Nie wiem, jak to zrobi, ale Bóg postanowi, że to się stanie. Zostałeś zwiedziony już na początku przy twoim pierwszym małżeństwie. Teraz wiesz, co jest prawdą. Tak jak mówiłem o tym małym orle, kiedy usłyszał głos oblubieńca, on w to wszedł, do tego namaszczonego, potwierdzonego słowa Bożego na te dni ostateczne. Noe był potwierdzonym słowem na swój dzień. Wierzycie w to? Jednak na dziś jego poselstwo by nie funkcjonowało. Mojżesz był potwierdzonym słowem na swój dzień. Czy temu wierzycie? Jednak teraz to nie działa. Jezus był, Jan był potwierdzonym słowem, wierzycie w to? Jednak to nie działało w dniach Jezusa. Oczywiście, że nie. Nie panowie, prawo i prorocy byli aż do Jana. Ale od tej pory jest Królestwo Niebieskie. Apostołowie, ci, którzy napisali Biblię. Potem tutaj w reformacji wychodzi Luter. Jego słowa, jego kościół jest dzisiaj nieskuteczny. Tak samo kościół Wesleya i Zielonoświątkowców. To działało w ich dniu, ale teraz jest inny dzień. To jest otwarcie siedmiu pieczęci. Wiem, że to brzmi dziwnie dla was, jednak Bóg potwierdził, że to tak, że nie ma w związku z tym więcej pytań. Po prostu doskonale. Ja tego nie narzucam temu lokalnemu zgromadzeniu. Mówię do wszystkich ludzi w całym kraju. Zróbcie z tym, co chcecie. Więc zauważ, przez predestynację jesteś częścią namaszczonego słowa na ten dzień. Tak jak wiedziałeś, gdy to usłyszałeś, że to zaraz wiedziałeś, że jesteś orłem. Tak samo rozpoznałeś, że nigdy nie byłeś denominacyjnym kurczakiem. Wiedziałeś, że coś tam się nie zgadza. Tam było coś nie tak, to prawda. Wiedziałeś na początku, byłeś złapany w tę pułapkę. On, oblubieniec, wziął twoją hańbę i wrzucił ją w morze zapomnienia przez kąpiel w wodzie słowa i przez krew życia. To jest to, co mówi Biblia. Twoim pierwszym mężem był świat, a potem ten namaszczony oblubieniec, który cię przeznaczył, on cię obmył przez kąpiel wodą kościoła? Nie brzmi to właściwie, prawda? Może znajdziesz coś takiego w poradniku, ale nie w Bożej Biblii. Poprzez kąpiel w wodzie słowa. W słowie, rozumiecie? Stoisz zupełnie usprawiedliwiony, tak jak gdybyś tego nigdy nie uczynił. To jest teraz moje poselstwo do kościoła, jako że za chwilę kończy się nam połączenie radiowe. Stoisz. Jeśli stoisz na Bożym Słowie, to stoisz z Bożym Słowem. Z każdym amen, z każdą jotą, z każdym rozdziałem. Na czym stoisz? Próbuję ci powiedzieć. Oddal się od tych łusek i wejdź tutaj do pszenicy, gdzie możesz dojrzewać w obecności słońca. Słyszę nadjeżdżający kombajn. Stoisz kompletny, usprawiedliwiony, tak jakbyś nigdy przedtem tego nie uczynił. Aleluja! Mówię o święcie dziękczynienia. Czuję się naprawdę dobrze. Jestem za to bardziej wdzięczny niż za cokolwiek innego, co znam. Jesteś niewinną, cnotliwą, bezgrzeszną, oblubienicą Syna żywego Boga. Każdy mężczyzna i każda kobieta, którzy są zrodzeni z Ducha Bożego i są obmyci w krwi Jezusa Chrystusa i wierzą każdemu Słowu Bożemu, stoją tutaj, jakby nigdy wcześniej nie zgrzeszyli. Jesteś doskonały, krew Jezusa Chrystusa, jak możesz? Jeśli by jakiś człowiek, gdyby miał tego poranku umrzeć, a jakiś człowiek zająłby moje miejsce, to ja nie mógłbym już umrzeć za ten grzech. Ktoś zajął moje miejsce. I to Jezus, Słowo, zajął moje miejsce. On stał się mną, żebym ja, grzesznik, mógł stać się Nim, Słowem. Amen. Pozwólcie mi się tego wiernie trzymać. Nie Kościoła, lecz Słowa. Amen. O, to duchowe połączenie Chrystusa w Jego Kościele, które teraz ma miejsce, kiedy ciało staje się Słowem, a Słowo staje się ciałem. Zamanifestowane, potwierdzone, tak jak Biblia powiedziała, że się to stanie w tym dniu. To się dzieje, dzień po dniu, dlatego, że to się tak szybko kumuluje i mają tu miejsce takie rzeczy, że aż nie mogę się w tym połapać. Jesteśmy blisko przyjścia Jezusa, aby być zjednoczonymi z Jego Kościołem, gdzie Słowo staje się Słowem. Wołanie Ducha Świętego, szukającego serc. Ty stoisz doskonały. Nigdy przedtem nie zgrzeszyłeś. Bóg nawet nie wie o tym. To jest w morzu zapomnienia. Nigdy tego nie uczyniłeś. Co prawda oskarżyciel cię o to obwinia, ale w rzeczywistości byłeś od początku przeznaczony do tego, aby być synem czy córką Boga. Stoisz tam obmyty, a twoja stara książka rozwodowa jest wyrzucona i martwa. Nawet nie ma jej w Bożych myślach. Jesteś cnotliwą oblubienicą Chrystusa. Obmytą we krwi Chrystusa. Kosztowną, cnotliwą, bezgrzeszną. Syn Boży stoi z czystą, niezmieszaną oblubienicą Słowa, którą On obmył wodą swej własnej krwi. I ona stała się ciałem, zamanifestowała się, żeby On mógł wziąć tych, którzy byli predestynowani na piersi Ojca przed założeniem świata, tak jak On. On był tym powołanym wielkim atrybutem Bożym, miłością. Kimkolwiek jesteś, jesteś sługą Bożym. Cokolwiek Bóg chce, abyś czynił. Gdzie jest twoje miejsce? Bóg ustanowił w Kościele jednych apostołami, innych prorokami, nauczycielami, pastorami. On to uczynił ze względu na swoją własną predestynację. I ty byłeś takim od początku. Twój pierwszy ślub został anulowany. Nigdy tego nie zrobiłeś. Jest tylko jeden sposób, jak to mogło się stać, a mianowicie tak, że Bóg sam zstąpił, zajął twoje miejsce jako Syn Boży. Jezus Chrystus i obmył cię wodą. Przez kąpiel w wodzie Słowa. Słowo! Nie denominacja! Słowo cię obmyło! Lecz jeśli nie staniesz w wodzie słowa, jak potem chcesz być obmyty? Jesteś ciągle tak samo splamiony, jak Ewa. Och, drogi, umierający baranku, twoja kosztowna krew nigdy nie straci swojej mocy, dopóki cały wybawiony Kościół Boży nie zostanie zbawiony, tak aby więcej nie grzeszył. Co to jest grzech? Grzech to niewiara. Niewiara w co? W Słowo. Niewiara w Boga, który jest Słowem. Czyści nieskalani, o halleluja, wkrótce podniesiemy się do niebios. Amen. Stoimy gotowi. Pomyśl twoje szaty obmyte wodą krwawiącego Słowa. Słowo staje się krwią. To Słowo krwawiło dla ciebie i ty jesteś obmyty krwawiącym Słowem. Krwawiące Słowo, życie Boga w Słowie. To Słowo krwawiło dla ciebie, abyś mógł być obmyty z nieczystości tych nierządnic i być oczyszczony i poświęcony przez kąpiel w wodzie Słowa, która sprawia, że twoje myśli, twoje serce jest oparte na Bogu i Jego Słowie. Jak zatem możesz wiedzieć, czy to jest prawdą? Przez to, że Bóg przychodzi, potwierdza i udowadnia to. Mówicie, ja nie wierzę w ten sposób. Otóż też nie wierzyli tak, jak głosił Jezus. Lecz Bóg to potwierdził. Oni nie wierzyli tak, jak głosił Noe. Nie wierzyli tak, jak głosił Mojżesz. Oni byli skłonni raczej przyjąć słowo Balama. Wszyscy jesteśmy tacy sami, więc zejdźmy się razem. Oddziel się, mówi Biblia, od niewiary. Alleluja. Zauważ więc, nie tylko jesteś tym, ale podążasz na wesele do nieba i masz założoną ślubną obrączkę predestynowanej, niezasłużonej łaski. Ślubną obrączkę łaski, na którą sam nie zasłużyłeś. Bóg dokonał tego sam. On znał cię przed założeniem świata, dlatego tam On założył ci tę ślubną obrączkę. Umieścił twoje imię w tej księdze. Co za święto dziękczynienia! Alleluja! Chwała naszemu Bogu! Kończąc, chciałbym jeszcze powiedzieć następującą rzecz. Wszyscy wiemy, że nowoczesny zielonoświątkowy Kościół w jego obecnym stanie, a również wszystkie te denominacje razem wzięte, ja ich wszystkich wrzucam do jednego worka, bo oni zasługują na to. Pamiętajcie, najpierw będą związane chwasty na spalenie. On najpierw bierze wszystkie plewy i pali je, a potem przychodzi, bierze swoją pszenicę i zabiera ją do domu. Oni wszyscy gromadzą się w wiązki. Wiązka metodystów, baptystów, zielonoświątkowców i wszystkich, którzy zmierzają do Rady Ekumenicznej. To prawda. Oni wszyscy będą spaleni, rozumiecie? Wszyscy o tym wiemy, że nowoczesny Kościół w swojej obecnej kondycji i w swoim obecnym stanie nie potrafi wypełnić tego wielkiego polecenia, które Bóg dał Kościołowi na ten dzień. Kto spośród zielonoświątkowców może powiedzieć na to amen? To jest prawdą. Jesteśmy jednościowcami, inni wyznawcami dwójcy, trynitarianami, tym, tamtym i czymś jeszcze. Zamieszanie i walka. Jeden jest tym, drugi tamtym albo czymś jeszcze innym. A każdy z nich boi się stanąć twarzą w twarz ze Słowem, aby poddać się próbie. Oni wiedzą, możesz im o tym mówić, a oni powiedzą, nic za to nie poradzę. Nie wierzę w ten sposób, nie interesuje mnie, co ktoś robi. Widzicie? To pokazuje, kto jest waszą mamą i waszym ojcem. Mógłbyś kiedyś zostać okręgowym prezbiterem. Mógłbyś być tym, tamtym lub kimś jeszcze, bądź lepiej Synem Bożym. Zatem wiemy, że Kościół nie może. Kościół zielonoświątkowy w swoim obecnym stanie w żaden sposób nie może wypełnić poselstwa tego dnia ostatecznego. Czy mógłby? Przecież on nie potrafi zgodzić się nawet z jednym czy z dwoma słowami z Biblii. Więc jak chcecie to osiągnąć? To jest niemożliwe. Widzicie więc, że denominacja nie wchodzi w rachubę. To prawda. To będą wybrani ludzie, którzy są do tego przeznaczeni. Widzicie? Zwróćcie uwagę, każdy z nas wie, że cały szereg denominacji, zielonoświątkowców i tych wszystkich, oni są martwi. Dla znowu zrodzonych chrześcijan tego poselstwa. Rozumiecie? Twój pierwszy mąż jest martwy. Wiesz, że on nie żyje. Bóg sprawił, że on jest martwy. To jest zakończone. Wszystkie te naukowe, intelektualne, edukacyjne sposoby tych tak zwanych szkół biblijnych i tym podobnych, one przeminęły. Co to sprawiło? Podziały. Jednościowcy tu, a trynitarianie tam. Wyznawcy dwójcy tu, a inni tam i tak dalej. Takie zamieszania nazywają się zielonoświątkowcami. Wybrałem się kiedyś do pewnego młodego mężczyzny. On właśnie teraz słucha. I młodej kobiety. Ona należała do pewnego kościoła. I powiedziała, ja rzekłem, oni żyli w separacji. Rzekłem, co się stało? Powiedziała, no, wierzymy inaczej. Rzekłem, och, przykro mi, jesteś katoliczką? Ona odparła, nie. Powiedziała mi, że kościół, do którego należy, to kościół zielonoświątkowy. Zwróciłem się do niego, a ty kim jesteś? On też był zielonoświątkowcem, ale należał do innego kierunku. Och, czy wiecie, że kościół rzymskokatolicki zaczynał jako zielonoświątkowy?
Ilu z was to wie? Ilu z was wie, że to prawda? Trwało to 2000 lat, zanim doszedł do miejsca, w którym znajduje się dzisiaj. Po prostu wcale nie trzymają się pisma. W ogóle. A zielonoświątkowcy, jak tak dalej pójdzie, to za 20 lat będą gorsi niż obecnie tamci. Z pewnością, widzicie, czym to jest? Co to jest? Obserwujcie, kto jest ich ojcem, kto jest ich matką. Pozwalają swoim kobietom ścinać włosy i robić niemalże wszystko, na co mają ochotę. Byleby tylko należały do kościoła. To wszystko, co jest wymagane. Och, nic dziwnego, że Boży gniew tak się nagromadził. Bóg umieścił to wprost przed waszymi oczami, a wy zamykacie je, by tego nie widzieć. Zamykacie się, chociaż widzicie w tych 7 pieczęciach prawdziwe Słowo Boże, potwierdzone i udowodnione, że tak to jest. I zostało o tym złożone świadectwo na niebie, przed całym krajem i wszędzie dalej, poprzez wielkie znaki i cuda, tak jak On to obiecał, że będzie czynił. A wy się zamykacie, mówicie, nie wiem, nic za to nie poradzę, widzicie? Och, jesteście martwi, a nie wiecie o tym. Jesteście umarłymi w grzechach i upadkach. Och, wszyscy wiemy, że Kościół w tym stanie nie może dojść w tym ostatecznym dniu do końca. Jak mógłby wypełnić to, co jest u Malachiasza 4? Jak mógłby tego dokonać? On nawet nie wierzy w coś takiego. Jak mógłby wierzyć, wypełnić to, co jest w Ewangelii Łukasza 17:30? Jak mógłby wypełnić to wszystko, co jest w innych miejscach Pisma, które zawierają obietnice na te dni ostateczne? Nie mógłby tego dokonać, ponieważ oni temu zaprzeczają. Jak było za dni Lota, tak będzie w dniach przyjścia Syna Człowieczego. Patrzcie na ten stan, w jakim była Sodoma w tamtym dniu. Patrzcie na stan Kościoła dzisiaj. Patrzcie, co się stało z Abrahamem, z tym wybranym. Patrzcie, co się stało z Lotem i tamtymi w Sodomie. Patrzcie na Billy Grahama i Orla Robertsa, na tych w denominacjach. Patrzcie na wybrany Kościół Abrahama, który został wyprowadzony. Patrzcie, co za znak, że sam Jezus, Bóg w ciele, stał w ludzkiej postaci. Mówicie, to był anioł. Biblia mówi, że to był Bóg. Pan Bóg, Elohim, stojący tam w ludzkim ciele, pokazujący, że w ostatecznych dniach On tak namaści swój Kościół, iż będzie to ponownie Bóg działający w ludzkim ciele. Tak jak było w dniach Sodomy, tak będzie w czasie przyjścia Syna Człowieczego. Ta sama rzecz. Możecie widzieć to wprost tutaj w Pismach. Czytacie, badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich życie wieczne, a one składają świadectwo o tym. A więc widzimy, że oni są martwi. Bóg pozwolił, by umarli w ich własnych egoistycznych, naukowych, edukacyjnych programach. Wszyscy zielonoświątkowcy, wy mówicie o posyłaniu dziecka gdzieś tam do szkoły biblijnej, podczas gdy za czasów starego brata Leja i tych innych, oni by was za to wyrzucili z kościoła. Lecz teraz, och, jest to największa sprawa. Mój syn uczęszcza do szkoły biblijnej. On sobie kopie swój własny grób. Więc czy oni by mogli, czy myślicie, że oni by potrafili dzisiaj to przyjąć? Myślicie, że ja popieram nieuctwo? Nie. Mówię wam tylko, że jest pewna różnica pomiędzy tym intelektualnym wiekiem, w którym żyjemy, gdy Kościół został zapłodniony nauką i tymi wszystkimi tak zwanymi wymysłami i tym podobnym. Nie próbujcie zrozumieć Boga. Otóż ci kapłani mieli go tak doskonale rozpracowanego. Oni wiedzieli, jak ma przyjść Mesjasz, lecz on przyszedł w zupełnie inny sposób, niż oni to mieli zaplanowane, bo to nie było naukowe. Jak mógłby ten człowiek, będący nieślubnym dzieckiem, gdzie on chodził do szkoły? Gdzie się kształcił? Gdzie on się tego nauczył? Dlaczego próbujesz nas nauczać? Przecież urodziłeś się w cudzołóstwie, widzicie? O litości. Czy widzicie tę samą rzecz ponownie? Widzicie, że to znowu się powtarza? Wszystko w ich religijnej nauce ma być zgodne z tym, co powiedziała ich szkoła biblijna. To jest sposób, w jaki oni chcą to mieć. Ma to być tak, albo w ogóle wcale. Bóg za każdym razem ich ogłupia. To zawsze przychodzi inaczej. Tak się działo w czasie Noego, tak się działo w czasie Mojżesza, tak się działo w czasie Chrystusa, tak się działo w czasie Jana, tak się działo w czasie uczniów, w czasie Wesleya, w czasie Lutra, w czasie zielonoświątkowców, a więc tak jest znowu. On nie zmienia swojego wzorca, zawsze przychodzi w ten sam sposób. W ciągu tych 7, 6 wieków byli to tylko reformatorzy. Aż do tego 7 w objawieniu 10 jest powiedziane, że w tej godzinie to się zmieni. I tak się stało. Otóż mówiąc na zakończenie, jakby oni mogli wypełnić to wielkie polecenie? Wiemy przecież, że oni są martwi. Bóg pozwolił, by umarli w swoim naukowym wieku wszystkich tych, a więc co on mógł zrobić? Otworzyć 7-krotnie zapieczętowaną tajemnicę dla niedenominacyjnej oblubienicy. Jak może jakaś denominacja zaakceptować te 7 pieczęci, skoro to jest w zupełnej sprzeczności do nich? Nasienie węża i te wszystkie rzeczy, te pełne 7 tajemnic są w sprzeczności do tego, co ich nauczano, ponieważ oni tę starą szkołę usunęli ze szkoły biblijnej. A te 7 pieczęci Bożych, kiedy one zostały otwarte w górach, Boże, niech zaraz umrę tu za pulpitem, jeśli to nie jest prawdą. Ja wam przypowiedziałem to rok i 6 miesięcy wcześniej, zanim się to wydarzyło, kiedy on powiedział mi, abym udał się do Arizony i powiedział mi, co się stanie tam na pustyni. Dzisiejszego wieczoru siedzą tutaj ludzie, którzy stali tam i byli obecni, kiedy wstąpiło tych 7 aniołów. Nawet w gazetach, w magazynie Life opublikowano o tym artykuł. To wszystko było tam widoczne, wprost w tym obserwatorium. A teraz oni nawet nie wiedzą, czym to wszystko było, a wszystko zostało powiedziane nawet o zniszczeniu Kalifornii, które teraz nadchodzi i wszystkie te inne sprawy i tak
jak mówiłem, kiedy one się wydarzą i jak to będzie, kiedy to wielkie trzęsienie ziemi stąpi na Alaskę i że to będzie początek znaku czasu tego, co ma nadejść. I wypowiadane było słowo za słowem. To nigdy nie zawiodło, ani razu. Nigdy nie widzieliście, żeby to zawiodło. I to nie może zawieść, bo to jest Słowo Boże. Ziemia i niebo przeminą, ale to nigdy nie zawiedzie, to prawda. Bóg musiał otworzyć te 7 pieczęci, lecz nie w denominacji. Zawsze byłem jej przeciwny, jednak z denominacji wybiera on sobie oblubienicę. Ale nie jakąś denominacyjną oblubienicę, tego nie może zrobić. To jest sprzeczne z jego własnym słowem. On tam otworzył te 7 tajemnic i to pokazuje, odkrywa te sprawy, które były ukryte od założenia świata. Musiały być w tych ostatecznych dniach objawione Synom Bożym. Są teraz przynoszone przed takich ludzi, którzy to zobaczą. Tam, wiecie, jego niedenominacyjnej oblubienicy. Ach, i tu są te wasze 2 księgi. Jedna z nich to Barankowa Księga Życia. Twoje imię znajduje się w niej przez predestynację. Ono nie może być wykreślone ani nic podobnego. Gdyż nie ma żadnej możliwości, aby go stamtąd usunąć, bo ono było przeznaczone od początku do tego, by tam było. Ale z tej zwykłej księgi życia ono może być usunięte w jakimkolwiek czasie, rozumiecie? Jeśli nie pokutujesz, to ono jest usunięte. Dlatego też będziesz musiał stanąć przed sądem. Lecz oblubienica wcale nie idzie na sąd. Ona odchodzi w zachwyceniu. Na zakończenie powiem jeszcze coś, robi się późno. Jest już prawie 9:30, będziemy chcieli opuścić to miejsce 9:30, jeśli Pan pozwoli. Bądźcie teraz skupieni, słuchajcie. Pewnego razu, kiedy mówię to teraz, rozchodzi się to na cały kraj. W Nowym Jorku jest teraz godzina 11:25, w zborach w Filadelfii, w okolicach, tamci drodzy święci siedzą i właśnie teraz słuchają. I tam na dole, w okolicach Meksyku i na górze, w całej Kanadzie, wszędzie, w obrębie Ameryki Północnej, w promieniu 200 mil od tego miejsca, ludzie właśnie teraz tam słuchają. Tysiące słuchaczy. To jest moje poselstwo dla Ciebie z Boże. Wy, którzy jesteście zjednoczeni duchowym połączeniem przez Słowo, którzy jesteście martwi dla tego starego męża, jesteście narodzeni na nowo. Nie próbujcie go odkopywać. On jest martwy. Jeśli jesteś znowu zrodzony chrześcijaninem i ten mały, predestynowany zarodek znajduje się w Tobie, wtedy to jest Słowo przychodzące do Słowa. Do Słowa, do Słowa i do Słowa. Aż to dojdzie do pełnej postawy Chrystusa. To się zgadza. A potem on może przyjść i zabrać swą oblubienicę. A więc teraz jesteśmy gotowi tylko na jedno. To jest na przyjście Pańskie. Twoje imię znajduje się w Księdze Życia. Księga Życia to Boże Słowo, bo Słowo to Bóg, a jedynie Bóg jest życiem. A więc Twoje imię było postawione w Biblii, zanim jeszcze Biblia stała się Słowem. Jeśli jesteś tutaj, by to czynić, to czy to nie potwierdzi tego Słowa? Czyż Kościół nie potwierdzi samego siebie? Czyż Malachia 4 i wszystkie te inne sprawy dokładnie się nie potwierdzają i czyż nie pokazują, że to jest to? Gdy przyszedł Jezus, to rzekł: jeśli nie czynię spraw, które były obiecane, że będę je czynił, to mi nie wierzcie. Do której z tych grup on się przyłączył? On powiedział: oni wszyscy, wy jesteście z waszego ojca diabła i czynicie jego dzieła. Widzicie? Widzicie? Jesteśmy w dniach ostatecznych, Kościele. To jest moje poselstwo dla was na święto dziękczynienia. Teraz zanim zakończymy. Pewnego razu byłem w Parku Narodowym Glacier. Przez cały dzień słyszeliśmy, że jak nadejdzie noc, to będzie pokaz sztucznych ogni. Więc ludzie przez cały dzień długo się przygotowywali na to, bowiem zamierzali tego wieczoru zapalić te sztuczne ognie. Ogień płonął jak na wielkiej tafli wody. Wyglądało to prawie jak tęcza, kiedy wychodziło to z tego ognia, rozchodząc się z tej połaci. Chodziłem z żoną i dziećmi cały dzień po tym parku. Chcieliśmy tam zostać, żeby zobaczyć ten pokaz sztucznych ogni. I obiecano nam, że będzie to można zobaczyć. Mieliśmy to zagwarantowane. Mówiono, że to się odbywa każdego dnia w sezonie letnim i tak dalej. Powiedziałem: czy będziemy mogli więc to zobaczyć? Odpowiedziano mi: zapewniamy, że będzie to dziś wieczorem, obiecujemy. Powiedziano: oni teraz tam na górze wszystko przygotowywują. To jest to, co ma miejsce właśnie teraz. Wszystko gotuje się na to wydarzenie. Jest wyciągany Kościół dla Jego imienia. On bierze swoją oblubienicę ze świata, z tych denominacji, z całego świata, z nieczystości i rzeczy tego świata. Wszystko było gotowe na to wydarzenie. Wszyscy tam stali i mówili: no patrzcie teraz tylko tam na szczyt góry. To jest sposób, w jaki to zawsze przychodzi. To jest sposób, w jaki to przychodzi w tym czasie. To jest sposób, w jaki zawsze to się pojawia. Nie przez denominację. Bóg nigdy nie posługiwał się denominacją. Nigdy. Występuje reformator, on otrzymuje słowo od Pana, a potem, kiedy umiera, oni budują na tę denominację. To jest to, co uczynili zielonoświatkowcy i cała reszta. Kiedy nowa sporna kwestia i wszystko inne powstało, to jest sposób, jak to wszystko się dzieje. Dodali nowe słowa.
A potem zbudowali na tym kościół, otworzyli denominację i oddzielili się. A to musi się dziać w ten sposób. Nie możesz przeciwstawiać się naturze. Przyroda cały czas działa w ten sam sposób. Źdźbło, liść, kłos, daje łuska, a potem pszenica. Teraz zwróćcie uwagę, wszystko było gotowe. Wszystko zostało zapalone, przygotowane. Wszyscy tam stali. Miałem głowę podniesioną do góry, ramieniem obejmowałem, żonę patrzyliśmy. Dzieci też tam stały i wszystkie patrzyły w górę w ten sposób. Och, to było coś, na co oczekiwaliśmy. Mieliśmy to obiecane. Amen. Słowo obiecuje to. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. On zwróci serca dzieci do ich ojców, a stanie się w ostateczne dni, że wyleję mego ducha. Wczesny i późny deszcz nadejdzie w dniach ostatecznych jednocześnie. Wszystkie te obietnice zostały dane przez Pisma. Spoglądamy ku górze, patrząc w całym kraju na prawdziwą oblubienicę tej godziny, patrząc w górę. Kościele, jednego z tych dni On przyjdzie. Jest to tak pewne, jak wtedy, kiedy przyszedł po raz pierwszy. On przychodzi znowu. Przygotujcie wszystko. Oddzielcie się od łuski. Leżcie w słońcu. Spoglądajcie ciągle w górę. Bądźcie w oczekiwaniu. Nagle usłyszeliśmy coś z wierzchołka wzgórza. Z głośnika odezwał się jakiś donośny głos. Wszystko gotowe! Potem stojący obok mnie mężczyzna zawołał: zapalcie ogień! I tutaj się to zaczęło. Tryskało to w dół z tej góry, lodowiec z językami ognia. Co za widok. Bracie, przygotuj wszystko, bo jednego dnia spadnie ogień. Odchodzimy w górę, więc przygotuj się na ten czas, kiedy ogień spadnie. Znajdujemy się w ostatecznych dniach. Wiemy to wszyscy. Jesteśmy gotowi na przyjście Pana. To, co trzeba uczynić, to oddzielić się od wszelkiego grzechu. Oddzielcie się od wszystkiego, co jest związane z tym światem. Nie miłujcie tego świata, ani rzeczy tego świata. Nie pozwólcie, by ktokolwiek zwiódł was przez swoje wyznania wiary. Stójcie wprost na Bożej obietnicy, na Słowie Bożym. A to słowo, o ile jest ono słowo na ten dzień, to Bóg je potwierdzi. Jeśli On tego nie potwierdzi, wtedy to nie jest słowo na ten dzień. Słowo, które przyszło w Dniu Zielonych Świąt, dzisiaj nie działa. Nie, panowie, to było dla zielonoświątkowców. Dla oblubienicy jest to. Odejście oblubienicy do domu. My mamy coś innego. Zielonoświątkowcy znowu to zaprezentowali, lecz my znajdujemy się teraz w wieku oblubienicy. Tak samo jak słowo z czasów Noego nie działało w dniach Mojżesza, tak samo jak zakon Mojżesza nie był skuteczny tutaj w czasie Pawła. On próbował im dopowiedzieć. Jesteście martwi wobec tego. Nie możecie tego zatrzymać. Kościele, w całym kraju, ty, do którego mówię dzisiaj wieczorem, jeśli oddzieliłeś się od denominacji, od wszystkich brudów tego świata i od wszystkich tych rzeczy, które trzymają cię w ludzkich wyznaniach wiary, instrukcjach i tym podobnych sprawach, jeśli się od tego separowałeś, to spoglądaj w górę. Bądź gotowy. Pewnego z tych dni spadnie ogień. Bóg pozwoli, aby On przyszedł. Cóż to będzie za widok? Czy pragniecie być gotowi, kiedy On przyjdzie? Czy chcielibyście być gotowi, aby odejść z Nim w górę, kiedy On przyjdzie? Tajemnicze pochwycenie nadnaturalnej oblubienicy. Ona zostanie przemieniona z czegoś, co jest śmiertelne, w coś nieśmiertelnego. Będzie przemieniona w ciągu chwili, w mgnieniu oka. My, którzy żyjemy, którzy pozostaliśmy, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Pewnego dnia byłem w Tucson na rocznicy zawieszenia broni, bo mój mały chłopiec chciał zobaczyć defiladę. Nie miałem czasu na takie rzeczy, bo przygotowywałem się, miałem wiele telefonów w sprawie chorych oraz inne sprawy. Ale on powiedział: tato, nikt nie chce mnie tam zabrać. I dodał: zabierz mnie tam. Odparłem więc: w porządku, brat Simpson, myślę, że on tutaj jest, też chciał iść ze swoim małym chłopcem, więc wziąłem ich do samochodu i pojechaliśmy. Stałem tam w rogu i patrzyłem. Po jakimś czasie usłyszałem nadchodzący z oddali jakiś przytłumiony dźwięk. Bębny brzmiały, bum, bum. Stałem tam, myślałem, no, ci mali chłopcy, oni na pewno czytali wszystkie te książki o wojsku, z pewnością będzie się im to podobało. Zauważyłem, że jako pierwsze przejeżdżały stare czołgi z I wojny światowej. Zbliżały się i okazały się takie małe jak to. Następnie po tamtych jechał nowy, duży czołg z II wojny światowej, Wielki Hermann, z uszkodzoną lufą. Potem przejeżdżało następne i następne. A po jakimś czasie przychodziły kobiety oznaczone złotą gwiazdą, a potem szło 12 weteranów z I wojny światowej, jacy jeszcze pozostali w Arizonie. 12 weteranów. Potem jechał grób z nieznanym żołnierzem, z małym, białym krzyżem. Stali tam marynarz z żołnierzem i trzymali straż na małym skrawku tej platformy. Na drugiej stronie stali stara, siwowłosa matka z przypiętą złotą gwiazdą, a dalej drobna, śliczna żona, która płakała z powodu śmierci męża, a także mało przerpany chłopiec z odwróconą głową, któremu zabito tatę. A później przychodziło tam tego jeszcze więcej i więcej, aż do tego nowoczesnego wojska. Stałem tam, cóż za widok, ale jakiś smutny. Pomyślałem: o Boże, pewnego dnia będę oglądał coś innego. Nastanie dzień zmartwychwstania, kiedy pierwsi będą ostatnimi, a ostatni pierwszy. pierwszymi. Najpierw wyjdą starzy prorocy i zobaczą ten pochód maszerujący w górę w powietrze. I my, którzy żyjemy, którzy pozostaliśmy, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, dlatego że trąba Boża zabrzmi. Jako pierwsi powstaną umarli w Chrystusie, a my dołączymy do nich, aby razem wejść. Alleluja! Wszyscy ci z wieku Lutra, Wesleya, metodystów, prezbiterian, aż do ostatniego wieku, którzy przyjęli Słowo Boże w swoim wieku, niech was Bóg błogosławi. Przygotujcie wszystko, a potem spadnie ogień. Skłoń nasze głowy tylko na chwilę. Zastanawiam się, czy podczas, gdy trzymam was tutaj aż do 21:30, czy wśród obecnych dzisiaj wieczorem jest tutaj ktoś, czy jest tu choćby tuzin, to znaczy jak wielu spośród obecnych powie, bracie Branham, wstyd mi za siebie, za to, jakim życiem żyłem, za bardzo staram się o ludzką denominację, zdaję sobie sprawę z tego, że nie jestem w zgodności z Słowem Bożym, proszę cię tylko, bracie Branham, módl się za mnie, podnieś swoją rękę, niech cię Bóg błogosławi, niech ciebie Bóg błogosławi, patrzcie, nawet na balkonach i wszędzie dookoła, niech cię Bóg błogosławi, no nie wstydźcie się i wszędzie tam, w całym kraju, od Nowego Jorku, aż po Kalifornię i od Kanady, aż po Meksyk, wy ludzie zgromadzeni w zborach, w tych wiernych małych grupach, które całym sercem uwierzyły temu poselstwu. Oni wyszli z tych wielkich ucisków, wyszli z tych denominacji. W nich jest zarodek życia. Czy odczuwacie dziś wieczorem wezwanie? Tak jak ten mały orzeł, przez to, że usłyszeliście coś, co jest trochę inne od tego, czego dotąd słuchaliście? Jednak w swoim sercu wiecie, że to jest prawda. Do was, którzy tam jesteście, tam, gdzie stoi pastor, wy, którzy macie podniesione ręce, będę się za was modlił. Te sprawy nie działy się gdzieś pokątnie. Pamiętajcie, ciasna jest brama i wąska jest droga i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Przyjaciele, nie podążajcie za tym tłumem, który tak postępuje w tym laodycejskim wieku Kościoła. Oni potrafią skakać w górę i w dół i tańczyć w rytm muzyki, lecz są letni. Nie jest powiedziane o nich, że byli lodowato zimni. Powiedziane jest, że byli letni. To są zielonoświątkowcy. Nie wiedzą, że są biedni, pożałowania godni, ślepi. Na co ślepi? Na słowo. Na manifestację słowa. Ponieważ to nigdy nie przychodzi przez organizację. One tego nie potrafią przyjąć. A wy, kaznodzieje, tam w Tucson. To nie ja czynię was odpowiedzialnymi za to. To Bóg. Byłem tam przez 3 lata. Mówiłem wam, że nie założę zboru. Nie zrobiłem tego. Brat Perry Green to zrobił. Byłem tam przez 3 lata i ani razu nie zaprosiliście mnie za swoją kazalnicę. A przebywałem w Tucson przez prawie 3 lata. Pewnego dnia Bóg zabierze mnie z tej pustyni. To poselstwo musi żyć. Ja starałem się, jak tylko mogłem, aby ono do was dotarło. Ja znam ten powód, dlaczego tak robiliście. Słyszycie, co było powodem, że tak robiliście? Wasza denominacja by was wyrzuciła. A wy, którym to mówiłem w restauracji Fur, wy wiecie, że to prawda. Wstydźcie się, wyjdźcie z tego, opuśćcie to, bracia. Jeśli jest was choć odrobina życia, to będziecie jak ten mały orzeł, o którym opowiadałem. Usłyszycie Boże Słowo. Pamiętajcie, jednego z tych dni będzie to słychać po raz ostatni. Jesteśmy teraz naprawdę blisko tego. Czy nie zechcecie przyjść dziś wieczorem? Drogi Boże, trwamy tu w skupieniu. To jest naprawdę święto dziękczynienia. Panie, jestem ci wdzięczny. Panie, żyję w tym dniu. To jest najwspanialszy dzień. Paweł, apostoł, pragnął ujrzeć ten dzień. Ci starzy, wielcy mężowie pragnęli to oglądać. Prorocy pragnęli to oglądać. Oni wyglądali tego dnia. Abraham wyglądał tego dnia, ponieważ szukał miasta, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Dziś wieczorem znajduje się ono wprost nad nami. Jan widział Ducha Bożego stępującego z nieba. Przyniósł o tym świadectwo i wiedział, że to był Syn Boży. I pomyślcie, teraz On wybiera swoją oblubienicę. Drogi Boże, mów do tych serc wszędzie w całym kraju. Jesteś jedynym, który może przemienić ich serca. Jeśli na początku nie zostało tam włożone nasienie, to oni tego nigdy nie zobaczą. Panie, ślepi będą prowadzić ślepych i wpadną w przepaść. A to jest pewne, ponieważ tak mówi Twoje Słowo. Zatem, Ojcze, widzimy tutaj, w kraju i na całym świecie, w Afryce, tuziny i tuziny, w południowej Afryce, w Mozambiku, wszystkie te małe zgromadzenia w całym kraju, biorące taśmy. A taka taśma będzie potem wysyłana do jakichś 20 innych krajów. I oni zaczynają to dostrzegać. A jednak wycofują się. Setki i setki z nich. Nie zabierzesz wielu, Panie. A kiedy ostatni członek zostanie przyjęty do ciała, Chrystus przyjdzie. Panie Boże, proszę dziś wieczorem oblubienicę tych, co do których czuję, że się wycofali i czekają, niby się odseparowali od wszystkich rzeczy tego świata. Oni muszą leżeć w obecności ciepłych promieni słonecznych Syna Bożego, zanurzeni w Jego Słowie i w Jego miłości. Spraw to, drogi Boże. Niby ci ludzie tutaj, tuziny w tej wielkiej kaplicy, którzy podnieśli swoje ręce tego wieczoru, ja proszę Boga, aby wstąpiło w nich nowe życie. Modlę się o to, aby w całym kraju, a nawet na całym świecie, wszędzie, gdzie będzie odtwarzana ta taśma, aby oni także mogli przyjąć to poselstwo święta dziękczynienia i wiedzieli dzięki tym wskazówkom, które były podane, co mają robić. Modlę się o to, Ojcze. Spraw to. Błogosław ich, oni są Twoi. Wiem, że jest to w zwyczaju. Ojcze, żebyśmy teraz zrobili wezwanie do ołtarza. Modlę się, drogi Boże, aby w każdej misji, wszędzie dookoła, na całym świecie, aby oni przyszli do ołtarza. Czarni, biali, żółci, brązowi, gdziekolwiek oni są. Bogaci, biedni, zobojętniali, żebracy, kimkolwiek oni są, członkowie denominacji, ci zapatrzeni w siebie, egoiści, o Boże, nędzni, pożałowania godni, ślepi, a nawet o tym nie wiedzą. Ty powiedziałeś, że tak będzie. I tak jest. Więc modlę się, Ojcze, abyś tego wieczoru zawołał każde nasienie, wszędzie, na całym świecie, gdzie tylko może to dotrzeć. Niechby to uchwyciło tego małego orła, który rozpoznaje głos swego Pana. Spraw to, Panie. Powierzam ich Tobie w imieniu Jezusa. Amen. Teraz, kiedy mamy pochylone głowy, czy jest tutaj wśród zgromadzonych jeszcze ktoś niezbawiony, kto jeszcze nie oddał swego serca Bogu? Czy nie sądzisz, że powinieneś być wdzięczny za to, co Jezus dla ciebie uczynił? Pomyśl, że jesteś grzesznikiem, że jesteś oddalony od Boga, a jednak coś puka do twojego serca. Jak inaczej mógłbyś się dowiedzieć, czy też nie jesteś jednym z tych małych orłów? Jesteś żałosny i będziesz żałosny, dopóki się temu nie poddasz. Czemu nie miałbyś tego święta dziękczynienia uczynić Ty najwspanialszym, jakie dotąd miałeś, przyjmując Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela? Czy podejdziecie do ołtarza? Będę się za wami modlił. Jak tu przyjdziecie, każdy grzesznik, mężczyzna czy kobieta, chłopiec czy dziewczyna, ten, kto jest członkiem zboru i kto nim nie jest. Przynależność do zboru nie czynicie chrześcijaninem. Ołtarz stoi otworem. Czy przyjdziecie? Każdy grzesznik, który zechce przyjść, może przyjąć Pana Jezusa Chrystusa. Wy z denominacji, którzy chcielibyście porzucić ten pokarm dla kurczaków, przestańcie mówić, że należycie gdzieś tam i że to jest w porządku. Chcecie rzeczywiście wiedzieć, co to jest prawdziwy chrzest Duchem Świętym? Chodźcie i przekonajcie się. Ołtarz jest otwarty. Jesteśmy gotowi. Po prostu wstańcie ze swoich miejsc i podejdźcie. Uklęknijcie tu przy ołtarzu. Ten brat, który właśnie podszedł, dziękczynienie. O Boże, jestem Ci tak wdzięczny. Całe moje życie wiedziałem, że tam coś jest, Panie. Nigdy nie byłem zadowolony. Próbowałem. Myślałem, że osiągnę to w przyszłym roku, że osiągnę to w przyszłym tygodniu, że następnym razem pójdę na wezwanie do ołtarza, że uczynię to pewnego dnia. Odkładałem to i odkładałem. Lecz, Panie, wiedziałem, że coś ze mną jest nie tak. Zawsze będę wierzył, że było tam coś więcej. A teraz, Panie, tego wieczoru jestem Ci tak wdzięczny za to, że co uczynił dla mnie Syn Boży, że zmył ze mnie moje grzechy, to znaczy moją niewiarę. Przychodzę dziś wieczorem i klękam, by przyjąć to wielkie błogosławieństwo dziękczynienia, którym Jezus Chrystus mnie obdarzył, kiedy zmarł na Golgocie. Przyjdziecie? Ludzie klęczą tu wokół ołtarza. Czemu nie miałbyś powstać i podejść? Chciałeś przecież to zrobić, próbowałeś. Pomyślcie tylko o naszym bracie, Lyle Palmerze. Naszym drogim bracie, z tego co wiem, siedział na podwórku i przyglądał się swojej małej dziewczynce grającej w krykieta, kiedy przewrócił się na krześle i był martwy, zanim zdążył się choćby poruszyć. Nie wiesz, kiedy stąd odejdziesz. Po prostu nie wiesz, kiedy odejdziesz. To się może stać tej nocy. Czemu więc nie przyjść i nie uporządkować tego teraz? Ludzie, podejdźcie. Czy nie czujesz w sobie jakiegoś ciągnięcia? Ja wiem, że jest jeszcze wielu z was, którzy powinni tutaj być przy ołtarzu. Tych raptem 6 czy 7 osób, którzy tutaj są, to jeszcze nie wszyscy. Więc jeśli mi wierzycie i obserwujecie te rzeczy, które dzieją się na podium, to uwierzcie mi także teraz. Pewnego dnia mój głos zamilknie i więcej go nie usłyszycie. Potem będziecie chcieli przyjść, mówicie, ależ bracie Branham, byłem członkiem zboru. Nie ma różnicy w tym, nie chodzi o to, kim byłeś. Tak samo Nikodem był członkiem zboru. Tak samo Jan, Piotr, Jakub, Paweł i reszta z nich, oni byli członkami zboru. Paweł był członkiem zboru, dopóki pewnej nocy, raczej pewnego dnia, coś się nie wydarzyło. A wtedy on przyszedł i został przemieniony z członka zboru na Syna Bożego. Nie przyjdziecie? Och, on był wyszkolony. On był intelektualistą. On wiedział, że szkolił się w jednej z największych szkół, jakie wówczas istniały. U Gamaliela, jednego z najlepszych nauczycieli w kraju. Jednak wiedział, że potrzebuje czegoś jeszcze. Nie przyjdziecie? Jeszcze raz zapytam was tutaj, czy was w całym kraju, obojętnie, gdzie się znajdujecie lub w jakim zgromadzeniu jesteście podczas tego święta dziękczynienia. Pamiętajcie, jestem nagrywany na taśmę, nie tylko tutaj, lecz w niebie także. Wiecie, że to jest naukowo udowodnione, iż każdy wasz ruch jest nagrywany. Zostało to udowodnione. Pamiętajcie, telewizja to potwierdza. Telewizja nie produkuje obrazu. Wy jesteście obrazem, a ona tylko transmituje przez kanał to, co wy robicie. Tak czy inaczej jesteście tam. Widzicie? Kiedy ruszycie palcem, to ten obraz obiega świat dookoła. Za każdym razem, gdy wkładasz ubranie, twój obraz obiega cały świat. To jest nagrywane. Każda myśl, która przychodzi ci przez umysł, jest nagrywana i pewnego dnia to nagrywanie się skończy i będzie włożone do albumu, a potem zostanie z powrotem przyniesione na sądzie. Będziesz tam stać z obciętymi włosami, rosząc sobie prawo do bycia chrześcijaninem. Będziesz tam stać z głową pełną myśli sprzecznych ze Słowem, a będzie to wprost w twoim umyśle. Nie będziesz mógł tego ukryć. Pamiętaj, telewizja, a nawet nauka wie, że to prawda. Właśnie teraz stoisz, zdając sobie sprawę z tego, że masz tutaj być. Pamiętaj, że kiedy to nagranie będzie odtwarzane w dniu sądu, to ta sama myśl, którą masz teraz, wróci znowu wprost do twojego umysłu. Będzie to odtwarzane, a cały świat będzie na to patrzył. Patrząc na ciebie w dniu sądu, tam przed wszystkimi aniołami, jeśli ty się będziesz mnie wstydził tutaj, gdy twoje zdjęcie jest teraz robione, to ja będę się wstydził ciebie tam. Dlatego, że namaściłem swoje słowo i posłałem je tobie, a ty w nie nie uwierzyłeś. Wykręcałeś się czymś. Och, to brzmi wystarczająco dobrze. Ja robiłem to. Tańczyłem w duchu. Mówiłem językami. Tak czynią też poganie. Wykrzykiwałem. Tak samo robią poganie. Jak potem możesz odwracać się od Bożego Słowa? Dlaczego? Dlaczego teraz nie przyjdziesz do Niego? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego nie chcesz do Niego teraz przyjść? Dlaczego czekasz, drogi bracie? Och, dlaczego tak długo zwlekasz? Jezus czeka, by ci darować miejsce w Jego świętym domu. Przecież jesteś jednym z członków Jego ciała. Dlaczego nie? Och, małe orle, chodź! Czemu nie przyjdziesz? Panie, jestem Ci wdzięczny. Jestem Ci tak bardzo wdzięczny. Niech Ci będą dzięki, Panie, nie tylko za to naturalne pożywienie. Lecz, Panie, czas końca jest tutaj. Jestem Ci tak wdzięczny za ten duchowy pokarm, Panie. Duchowy pokarm siedmiu pieczęci, co do których było obiecane, że będą otwarte. Mówi, że to będzie coś innego. Nie, nie możecie dodać ani jednego słowa do tego. To wszystko już się tam znajduje. To po prostu jest ukryte, to jest zapieczętowane. Ilu z Was to rozumie? Powiedzcie amen. Widzisz, ty mówisz, no, to jest tajemnica, która nadejdzie. Nie, nie, to już zostało napisane. Nie możecie dodać ani słowa do tego, czy też odjąć choćby jednego, rozumiecie? To tam już jest. To tylko miało być objawione w czasach ostatecznych. Czy nie przyjdziecie? Chodźcie teraz, przyjaciele. Jeśli nie potrafisz tego zrozumieć, to przyjdź i uklęknij. Powiedz mu o tym. Jeśli ja tego nie potrafię wam wyjaśnić, wtedy on to uczyni, ponieważ on jest tym, który rozwiązuje każdą wątpliwość. Na jego świętym tronie. Och! Dlaczego nie? Czemu nie chcesz przyjść? Dlaczego nie? Dlaczego nie chcesz do Niego teraz przyjść? Pamiętajcie, to jest nagrywane nie tylko na tej taśmie, ale ma tu także miejsce wielkie Boże nagrywanie każdego jednego z was, każdego waszego ruchu, kiedy pochylacie głowy, kiedy macie skruszone serca i to, jakie myśli przychodzą wam do głowy. Pamiętajcie, to wszystko jest teraz nagrywane w chwale, a ten zapis będzie otworzony w dniu sądu. I jak tam wasza decyzja? Och, jak bardzo będziecie chcieli to zmienić w owym dniu. Jeszcze trochę poczekam, bo jest tu teraz tak wielu wokół ołtarza. Widzicie? Może jeśli zaczekam chwilę dłużej, to jeszcze jeden, jeszcze jakiś następny przyjdzie. Może jest on gdzieś w Nowym Jorku, może gdzieś w Filadelfii, Kalifornii czy Arizonie. Może tam być ktoś, kto jeszcze podchodzi. Pastorze, gdziekolwiek jesteś, nie przestawaj wzywać do ołtarza. Możemy nie dożyć kolejnych świąt dziękczynienia. To mogą być dla nas ostatnie. Może tego wieczoru robione jest ostatnie nagranie. Jednego z tych dni to nagranie dobiegnie końca. Nagranie będzie zakończone i włożone do Bożego albumu, rozumiecie? Wtedy będzie otworzone to, co teraz jest w waszych myślach. Nie mówcie, że nie znacie różnicy, bo ją znacie. Ale nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go najpierw mój Ojciec nie pociągnie. A wszyscy, których dał mi Ojciec, przyjdą do mnie. Wierzę, że gdybym teraz tam gdzieś siedział, to bym przy najmniejszej myśli powstał i przyszedł tak szybko, jak tylko bym mógł. Dlaczego? Och, dlaczego? Jesteś pewny, że nie zasmucasz teraz Jego ducha? Miejmy teraz konia nasze głowy. Jesteś pewny, że nie zasmuciłeś jego ducha? Jesteś pewny, że zrobiłeś dokładnie to, co on polecił ci uczynić? Jesteś o tym teraz przekonany? Pamiętaj, możesz nie mieć już następnej szansy. To nagranie może się skończyć tego wieczoru. To może być już koniec. To może być twoja ostatnia taśma. Masz tę pewność, że jesteś gotowy? Jeśli tak, to składam to w twoje ręce w imieniu Pana Jezusa. Teraz gdy chór jeszcze delikatnie śpiewa, będę się modlił za tymi, którzy tu stoją. Jestem po prostu taką dziwną odmianą chrześcijanina. Ja wierzę, że Bóg musi zbawić. I wierzę, że Bóg musi siać słowo. Ja Pan, mówi Biblia Izajasza, ja Pan zasadziłem ją, ja będę ją nawadniał dniem i nocą. Żeby nikt nie wyrwał jej z mojej ręki. Zanim poproszę kogokolwiek do ołtarza, do tych ludzi, chcę się najpierw za nich sam pomodlić. Skłońmy nasze głowy. Drogi Jezu, powołuję się tylko na Twoje słowo, które wypowiedział Twój prorok. I ja wiem, że słowa tego proroka są prawdą. Ty powiedziałeś, ja Pan zasadziłem ją, dlatego z pewnością Ty umieściłeś ją w barankowej księdze życia przed założeniem świata. Ja Pan zasadziłem ją i ja ją będę nawadniał dniem i nocą i nikt nie wyrwie jej z mojej ręki. Panie, może oni słyszeli już wiele razy wezwanie do ołtarza, jednak Ty ciągle ją nawadniasz, Panie. Oto są oni tutaj tego wieczoru. Ojcze, niechby się oderwali dziś wieczorem od wszystkich rzeczy tego świata, grzechów i problemów, które noszą w swoim sercu. Niechby z rozsądkiem i pełni poszanowania w swoich sercach zwrócili się do Twego słowa i powiedzieli: Panie Jezu, w głębi serca zawsze wierzyłem, że jest dla mnie przygotowane coś, czego jeszcze nie otrzymałem. Próbowałem naśladować tę kurę, tak jak to było dzisiaj wieczorem przedstawione. Jednak było tam coś, co wydawało mi się dziwne. To nie brzmiało właściwie. A dziś wieczorem czuję, że wchodzę teraz bliżej w ramiona żywego słowa. Przychodzę tutaj, pełen czci w swoich myślach i klęczę przy tym ołtarzu. Tak strasznie pragnę zbawienia, Panie. Jestem taki zgłodniały. Pragnę, Panie, abyś trzymał mnie w swoich rękach tego wieczoru. Nie przez jakąś emocję, lecz przez ducha miłości. Weź mnie w swoje ramiona, drogi Boże. Jestem Twoim dzieckiem, odczuwam, że jestem tym orłem, o którym było mówione. Uchwyć mnie, Panie, ja skaczę. Wstałem ze swojego siedzenia i uklęknąłem tutaj. Uchwyć mnie, Panie, ja skaczę. Zabierz mnie, Panie, na swoich skrzydłach, z dala od rzeczy tego świata. Pozwól mi latać z dala od nieczystości tego świata, od moich złych nawyków, od wszystkich moich denominacyjnych tradycji. Pozwól mi tylko przyjść do Ciebie, drogi Boże, żeby Twój Święty Duch mógł wlać we mnie przebaczenie wszystkich moich zwątpień. Pozwól mi dziś wieczorem stać się Twoim dzieckiem, znowu zrodzonym, nowym stworzeniem. Uchwyć mnie i zabierz mnie precz od gdakania kury. Zabierz mnie do orlego gniazda, gdzie mogę się karmić Bożym Słowem, dopóki nie nauczę się latać. Spraw to, drogi Boże. Przyjmij ich. Oni są Twoi. To jest moją szczerą modlitwą za tych umierających ludzi. Spraw to, Ojcze, przynoszę tę modlitwę za nimi. Proszę o to dla chwały Bożej. Więc skłońmy teraz nasze głowy. Zastanawiam się nad wami, klęczącymi tu przy ołtarzu. Wielu z was rości sobie prawo do tego, by być chrześcijanami, lecz odczuliście, że zawsze było gdzieś coś, czego jeszcze nie posiadacie. Może czyniliście wszystko, co w religijnych sprawach można zrobić. Być może wykrzykiwaliście. Może robiliście wszystkie te rzeczy. Być może tańczyliście w duchu. Może mówiliście w językach. Nikt nie może powiedzieć przeciwko temu ani słowa. To prawda. To wszystko jest dobre. Ale widzicie, to są dary ducha, ale bez ducha. Gdyby tam był Duch Święty, wtedy nie odczuwalibyście takiego potępienia. Czy wy tu przy ołtarzu wierzycie naprawdę szczerze, że właśnie teraz, kiedy tu jesteście, że poprzez odwrócenie się od wszystkiego, nie poprzez emocje, lecz poprzez autentyczną, niezmieszaną wiarę, że przez to Bóg was przyjmie i będzie karmił swoim słowem, dopóki nie staniecie się orłami, które potrafią latać? Jeśli wierzycie, jeśli chcecie, by Bóg to uczynił, to podniesie swoje ręce, wy tutaj przy ołtarzu, niech was Bóg błogosławi i wszyscy mają podniesione ręce. Teraz chciałbym poprosić poświęconych mężczyzn i kobiety, którzy rzeczywiście znają Boga, aby w zupełnej cichości, większość z nich tutaj, To bardzo dziwne. Na to wygląda, że na moje wezwanie do ołtarza przyszli prawie sami mężczyźni. Wiecie, zwykle są to kobiety, lecz tutaj są sami mężczyźni. Myślę, że dzisiejszego wieczoru jest tutaj przy ołtarzu jedna, może dwie kobiety. Zwykle są to kobiety. Domyślam się, że to jest tak, iż kobiety sądzą, że ja mówię przeciwko nim. Tak nie jest, siostry. Wydaje mi się, że ktoś powiedział, że są tu trzy. Rozumiecie? Ja nie widzę ponad ołtarz. W porządku. Chodźcie tutaj. Kilku z was poświęconych chrześcijan i stańcie ze mną w modlitwie na minutę. Przy ołtarzu, gdziekolwiek jesteście, na podium, ci, którzy naprawdę znają Boga, którzy wiedzą, jak stanąć tutaj i modlić się przez parę minut za nich. Potem się rozejdziemy. Niech każdy będzie teraz naprawdę skupiony. Nie odchodźcie, przyjdźcie po prostu i stańcie wokoło. Wy, którzy wierzycie, że to jest prawdą, że wchodzimy do innego wieku, wieku zachwycenia. Wy wiecie, że Kościół ze swoją kondycją nie może tam wejść i już lepiej nie będzie, lecz będzie zaraz gorzej. Ilu z was o tym wie? Powiedzcie amen. On się staje coraz gorszy, a w tym stanie on nie może wejść. Widzicie? Musi się coś stać. I to już się porusza właśnie teraz, przyjaciele. To znaczy dla oblubienicy to się już rozpoczęło. To prawda, to jest tak, mówi Pan. Wyjdźcie teraz, poświęceni chrześcijanie, którzy jesteście świadomi tego nagrania. Stwierdzicie, że ci, którzy szczerze tu przyszli, ci, za którymi zechcieliście przyjść się modlić, są waszymi braćmi i siostrami. Podejdźcie do ołtarza. Stańcie tu dookoła, dosłownie na chwilę, aby się pomodlić. Czy ktoś jeszcze chciałby przyjść? Stańcie tutaj, po prostu klęknijcie przy nich. Przejdźcie tam, wy mężczyźni wokół tych mężczyzn, a wy kobiety, z wdzięcznością i pokorą, módlcie się za nimi. Drogi Boże, dopomóż im. Oddaję Ci wszystko, oddaję moją denominację, oddaję mój pierwszy ślub, oddaję mojego pierwszego męża, wszystko Ci oddaję, Panie. Wszystko daję Ci. Wszystko Tobie, drogi Zbawco. Wszystko daję Ci. Wszystko daję Ci. Wszystko. Czy możesz oddać swe własne poglądy? Czy możesz oddać dla Bożego Słowa swe własne poglądy? Wszystko Tobie, drogi Zbawco. Wszystko daję Ci. Wszystko daję Ci. Wszystko daję Ci. Wszystko Tobie, drogi Zbawco. Wszystko daję Ci. Wszyscy, którzy wierzą, stójcie i śpiewajcie teraz razem. Wszystko daję Ci, wszystko daję Ci. Czy oddałeś Mu wszystko? Śpiewaj to teraz. Wszystko daję Ci. Tobie, drogi Zbawco. Wszystko daję Ci. Więc wy, wokół, wszystko oddaję Ci denominację, oddaję Ci denominację, oddaję Ci Kościół, oddaję samego siebie, oddaję moje wyobrażenia, wszystko Tobie, drogi Zbawco, wszystko daję Ci. Tobie, drogi. Wszystko daję Ci. Wszystko daję Ci. Wszystko Tobie, drogi Zbawco. Wszystko daję Ci. Czy naprawdę tak myślicie? Wszystko daję Ci. Wy tu przy ołtarzu, którzy modliście się, zbór modlił się za wami. A wy też sami się modliście. Więc jeśli tylko jest tylko jedna możliwość, jak możecie być zbawieni, to jest przez łaskę, na podstawie wiary. Łaska Boża przemówiła do was i przyprowadziła was do ołtarza. Poszukujecie Bożego błogosławieństwa. Szukacie Jego Słowa, szukacie Ducha Świętego, szukacie Bożej przychylności. Jeśli to czynicie i chcecie tego z całych waszych serc, to wydajcie Mu to. Nie wyglądajcie emocji. Wypatrujcie prawdy. Tej prawdy, która na podstawie wiary wychodzi z waszych serc. Panie, jestem chętny zrobić wszystko, cokolwiek Twoje Słowo nakazuje mi czynić. Powierzam Ci samego siebie wraz ze wszystkim, co jest we mnie. Jeśli wierzycie w to z całego serca, to chcę, abyście powstali, obrócili się w stronę zboru do zgromadzonych i abyście podnieśli swoje ręce, zaśpiewali razem ze wszystkimi. Wszystko, co jest we mnie, oddaję Ci, Boże, zgodnie z moim najlepszym zrozumieniem. Wszystko oddaję, to czym jestem. Wejdźcie tu na podium, wy, którzy jesteście przy ołtarzu. Wejdźcie tu na podium, bracia, wprost tutaj, wszyscy bracia i siostry. Popatrzcie tutaj, zboże. Jaka siostra składa świadectwo. Czy oddaliście dosłownie wszystko Jemu, Jego Słowu? Jedna siostra tutaj spoza denominacji powiedziała, należałam do denominacji. Nie musimy mówić do jakiej. Ona tam pracuje. Jednak powiedziała, bracie Branham, chcę dotrzeć do prawdy, chcę czegoś. Pozwólcie, że zacytuję Jego Słowo. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Więc wy tutaj na podium, którzy właśnie przyszliście, jeśli jesteście gotowi oddać Mu wszystko, czym jesteście, wszystko, aby być posłuszni Słowu Bożemu. Powiedzieliśmy wam w tym tygodniu, co należy robić. Więc jeśli jesteście właśnie teraz gotowi do tego, by się Mu oddać, podniesie swoje ręce do zgromadzenia. Wy na podium, śpiewajcie teraz razem ze wszystkimi. Wszystko daję Ci. Wszyscy razem, w porządku. Wszystko daję Ci. Weźcie to poważnie. Wszystko daję Ci. Jakże wiernym. Wszystko Tobie. Drogi Zbawco, wszystko daję Ci. Naprawdę tak uważacie? Powiedzcie amen. Powiedzcie jeszcze raz amen. Powiedzcie, Panie, sprawdź mnie, wypróbuj mnie i daj mi tę możliwość. Wszystko, co mogę zrobić dziś wieczorem, to oddać się Tobie. Ty znasz głód mego serca. Wiesz, czego pragnę. Ty obiecałeś, że zaspokoisz to pragnienie. Więc ja tego oczekuję i oddaję się Tobie. A teraz wszyscy razem. Wszystko daję Ci. Wszystko daję Ci. Wszystko Tobie, drogi Zbawco. Wszystko daję Ci.